Słuchasz podcastu o nazwie Chaotycznie Uporządkowane Jednostki, w którym rozmawiamy o wszystkim, ale z podejściem naukowym. Stosujemy długą formę rozmowy, która pozwala na szerokie spojrzenie na problemy, które poruszamy. Podcast prowadzą Krzysztof Ratnicki, chirurg i specjalista odżywienia, który możecie zoperować i podtuczyć, oraz Karol Koronowicz, który jest twórcą serwisu Interankiety, czyli informatyk, który potrafi coś stworzyć i sprzedać. Podcastu możesz posłuchać na platformach Spotify i Apple Podcast, a wersję wideo obejrzeć na YouTube. Zapraszamy.
Naszym gościem jest Piotr Witkowski, aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Zasłynął główną rolą w filmie Proceder o raperze Hada. Vogue Polska zatytułował wywiad z nim na Godziny Gwiazdy. Porozmawialiśmy z nim o aktorstwie, motywacji, radzeniu sobie ze stresem i o koronawirusie. Ale tylko troszeczkę. Zapraszamy do słuchania.
No dobra, Karol?
Ready.
Jest gotowy, Piotr?
Tak.
No dobra. Tak już ready, ready?
Ready, ready.
No dobra, no to 3, 2, 1, boom i lecimy.
Lecimy.
Cześć, Piotr.
Cześć.
Cześć, Piotr.
Cześć.
Karol, zaczynaj.
Ja zaczynam?
Tak, ty zawsze zaczynasz.
No dobrze. Jak ci minął COVID?
On cały czas mija jeszcze, ale zasadniczo dosyć mocno źle.
Źle?
Tak. No bo spadły mi projekty, które miałem robić. Seriale jakieś tam, jeden serial całkowicie nie powstanie. Film się odłożył i nie wiadomo, czy powstanie, czy nie będą musieli wymienić kogoś na kogoś innego ze względu na terminy, bo teraz nagle wszystkie produkcje naraz się zaczęły, więc dosyć źle, w stresie i w lekkiej depresji.
Ojej, no bo epizodach, mam nadzieję.
Epizodach, oczywiście, no pompki pomagają i takie różne rzeczy, ale generalnie no nie było to najlepsze doświadczenie, szczerze powiedziawszy, no bo wszystko zostało odłożone na nie wiadomo kiedy. Nagle się dowiadujesz, że jesteś nikomu trochę niepotrzebny do niczego, bo
ważni są jesteś ludzie, przydatny do jakichś występów na YouTubie, nagrania jakiegoś filmiku,
no, tak, wywiadu. Tak, wspierającego, ale generalnie no to wiadomo, no jakby cały czas miałem nadzieję, że to się zaraz skończy i jakoś tam dało radę.
Dobra, czyli...
A czy w twojej głowie się narodziły jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o wybór drogi, że aktor w takich momentach właśnie jakby zanika?
No, wiesz co, z jednej strony może trochę tak, ale z drugiej strony jak były tam teraz takie akcje, challenge, też gorące szesnastki, no to okazuje się, że jakby to miało bardzo dużo wyświetleń i że jednak ludzie to oglądali. Tak samo ruch w internecie na tych socialach tam wszystkich wzmógł się, bo ludzie jednak chcieli jakoś tak mieć kontakt cały czas z osobami publicznymi, powiedzmy. Więc wydaje mi się, że to jakoś tam, że jesteśmy potrzebni jakoś tam. I nie miałem takiego zachwiania, że źle wybrałem. Mhm. Nie. Ja kocham ten zawód.
No to właśnie też chcieliśmy się też później zapytać, ale tutaj widzę taką rolę aktorów, no bo na pewno zebrali kupę kasy tymi szesnastkami.
No mam nadzieję.
Nie?
Mam nadzieję. Już nie, ale nie tylko aktorzy, wiesz, jeszcze muzycy, nie? Którzy w ogóle już jakby mieli ciężko, bo wszystkie im odwołali trasy, więc to myślę, że oni mieli też ciężko, ale nagle się okazuje, że ludzie słuchają ich i po prostu, znaczy nagle się okazuje, wiadomo, ale że słuchają ich i potrzebują ich, więc to nie jest tak, tylko po prostu zmieniła się forma.
A jak twoi znajomi, aktorzy? Jak
no to różnie, nie? No bo to w zależności od tego...
Jak sobie radziliście w tym czasie?
No, są tacy, którzy mają stałe źródło zarobków, są tacy, którzy są freelancerami. No to wiem, że u niektórych niestety to było dosyć mocno ciężko. Albo dalej jest. No ale jakoś chyba nikt nie umarł, więc spokojnie.
No, za dużo osób nie umarło.
Tej drogi się nie wybiera po to chyba, żeby... Jest to jakaś jednak misyjna droga, że jednak chcesz to robić po prostu. Bez względu na to, czy tam... wiesz, zjesz kawior czy bułkę z masłem, no taka jest prawda.
No tak. A jeszcze bym podrążył temat tych epizodów depresyjnych, bo chyba każdy, nieważne czy aktor, czy nie aktor, miał na pewno chwilę takie zwątpienia, czy takiego stanu smutku w tym czasie. I jak sobie z tym radziłeś? Czy ty mówiłeś sport? Czy aktywność fizyczna?
Na pewno ja też zrobiłem codzienne czytania. na Instagramie a propos tego, czy aktorzy są potrzebni. I umawiałem się z ludźmi, którzy mnie tam, jak to się mówi, prześladują, prześladowcami.
Followersi.
A ty z fanami się łączyłeś, bo jakiś byłem na twoim live'ie chyba z Gosią Kożuchowską byłeś. Potem się jeszcze łączyłeś z fanami.
Ja to osobno jakby tam Gosia mnie zaprosiła do siebie, bo miała Instanocki, czyli jakąś tam taką inicjatywę, że czytała bajki na dobranoc z różnymi aktorami. Ona była hostem i gościła różne osoby, co 15 minut się wymieniały, jakieś tam powiedzmy znane lub mniej znane twarze. I wszyscy czytali bajki. I to miało codziennie tam kilkaset, między tam 700 a 1000 osób, które na bieżąco to w tym momencie oglądały. Nice. No więc wydaje mi się, że to było potrzebne. I ja też zrobiłem u siebie tak, że po prostu dla osób, które mnie followują, jakkolwiek
śledzą, dobrze
śledzą, to po prostu się z nimi umawiałem, jaką książkę oni myślą, zrobiłem jakąś tam sondę, coś tam i codziennie im czytałem i ludzie na to przychodzili i jak musiałem jednego dnia odwołać, to bardzo cierpieli i pisali, kiedy będzie i dalej teraz piszą, bo musiałem przerwać ze względu na to, że praca wróciła. I jakoś tak się jakaś taka relacja narodziła.
Czyli praca?
Przez tego koronawirusa powstało dużo ciekawych inicjatyw. Takich albo takich, którymi ludzie by się wcześniej nie zainteresowali, albo zupełnie nowych jakichś, które może zostaną z nami.
Pierwszy raz w życiu mamy na przykład, już tak prywatnie mam grupę z rodziną, wiesz, na WhatsAppie i sobie wysyłamy cały czas jakieś albo, że tak powiem, memy.
Ale nie,
albo
to
artykuły.
To jest niezdrowe, wiesz?
Nie, nie, dlaczego?
Się spotykać, ale będzie tylko memy wysyłali.
Nie, 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 to chyba tak nie działa, ale wydaje mi się, że wiesz, no ja nie, muszę się przyznać, że nie dzwonię codziennie do babci, a dzięki temu mam tam dziadków na WhatsAppie, ktoś napisze, ktoś coś odpisze i cały czas jesteśmy w kontakcie i jest taka świadomość, że jesteśmy, mimo to, że jakoś tak, to nie wiem, na mnie to dobrze działa.
Póki co jeszcze sytuacja nie zmieniła się na tyle, żeby móc swobodnie odwiedzać, więc nie wiadomo, jak to się skończy, właśnie, tak jak mówisz, Karol, że może zastąpi to normalne spotkania. Może po prostu będzie uzupełnienie. Może
tak. Nie, może tak. Lepiej, żeby było uzupełnienie.
A może jednak godzina na dystans jest lepsza?
Zawsze możesz nie odpisać.
Ale potem będą takie, przeczytałeś wiadomość, Karol, nie odpisałeś.
Będzie słuchać tego twoja mama, przykro jej się zrobi.
Nie zrobi się jej przykro, bo do niej dzwonię regularnie.
Ale jak tam twoje spotkanie z rodziną? Bo na przykład w naszym przypadku, ja to pracuję w szpitalu, więc w ogóle. No ale Karol też, ani Karol, ani ja nie spotykaliśmy się z rodziną przez kilka miesięcy. Właściwie żadnych kontaktów nie mieliśmy, dopiero tam ostatnio jakieś pojedyncze spotkania.
Nie, no ja miałem. Myśmy złamali zakaz, że tak powiem, świąteczny, wielkanocny i spotkaliśmy się całą rodziną. Co prawda na działce, na świeżym powietrzu, mniej więcej, że tak powiem, bezpiecznie, żeby nie siedzieć wszyscy w jednym pokoju, ale no, czuliśmy taką potrzebę, żeby się wszyscy jednak na te święta spotkać, więc się spotkaliśmy.
To ładnie.
My czuliśmy taką ogromną potrzebę, ale mimo tego nie zrobiliśmy, bo jednak no, głównym czynnikiem ryzyka to w sumie byłem ja i moja mama, która też pracuje z pacjentkami. Ja chodzę do szpitala, więc to głupio by było nakichać na babcię, żeby dostała koroniaka, jak sama siedzi w domu cały czas i się chroni.
No tak,
więc
tak.
No ale rozumiem,
całe szczęście, że u nas to się tak nie rozprzestrzeniło tutaj na wybrzeżu i teraz jest chyba spokój i posucha.
No to jak jeszcze radziłeś? Masz jakieś jeszcze swoje sposoby na stres?
Meditation?
Na pewno mnie pomaga po prostu książka i film, to zawsze. Ale no bo jeżeli ktoś ma prawdziwą depresję, no to musi iść do lekarza po prostu, no bo to jest choroba jak przeziębienie, tylko
słuszne stwierdzenie.
Choroba duszy
albo mózgu po prostu.
A kiedy myślisz, tak jakbyś komuś miał powiedzieć, poradzić, ktoś by się do ciebie zadzwonił, się spytał, ty słuchaj, ja nie wiem, czy mam depresję, jak to się poznaje?
No to wiesz, wydaje mi się, że to przede wszystkim jest brak motywacji do działania, że jeżeli ktośkolwiek w ogóle ma, jakkolwiek mu przemkną myśli i jakieś tam samobójcze.
To chyba jest jakiś etap dalszy, ale chyba się zaczyna od takiego niechcenia się.
No tak, od tego czy wiesz, czy jakby też dbasz o siebie, jak wychodzisz, czy wychodzisz po prostu brudny i niewyprany, że tak powiem, no to też jest jakaś oznaka, no bo
trzeci jednak, dzień te bo same
w ogóle
majtki
się przestajesz przejmować, tak.
To bardzo dobrze mówisz, bo tak jakbyś czytał z podręcznika dla studentów na temat depresji. Dokładnie tak jest napisane. Brak motywacji, właśnie zaniechanie czynności, zaniechanie takich czynności higienicznych.
Przygotował się gość.
No i do pewnego momentu jesteś w stanie z tym sam walczyć, a później już
no
nie jesteś
sam. No na pewno pomagają przyjaciele i telefony do przyjaciół. Jeżeli jesteś czyimś przyjacielem i ktoś po prostu dzwoni i widzisz, że jest w złym stanie, albo nagle zaczyna częściej pić, to warto polecić, żeby się do kogoś udał. No oczywiście ty wspierasz tyle, ile możesz, no ale nie możesz być jakby takim całodobowym wsparciem.
Słusznie, takie odpowiedzi oczekiwałem.
Chyba, że masz przyjaciela takiego najlepszego, no to wtedy po prostu jedziesz i siedzisz tam.
Mhm. A czujesz taką ulgę właśnie przy... Bo ty medytowałeś kiedyś?
Medytowałem, tak. 4 lata byłem czynnym członkiem grupy buddyjskiej w Polsce Karma Kagyu. Diamentowej drogi, ale odszedłem stamtąd, bo ja nie nadaję się do wspólnotowości jakoś tak. Ani kościół, ani buddyzm. To samo mnie irytuje w każdej grupie. Jakby.
Rozumiem. A ile jest, a medytację jesteś w stanie zachować taką regularność, że codziennie to robisz? I
nie, w ogóle tego nie robię. Nie medytuję w życiu codziennym. Czyli medytuję tak jakby, jak to się mówi, mindfulness chyba jest takie coś. Tego tematu nie zgłębiłem, ale tak jak słyszę o tym, to jest chyba to, że po prostu starasz się być tu i teraz, no i jakby nie czerpać.
A jesteś w stanie się wyłączyć, na przykład załóżmy, jest takie powiedzenie, że aktorzy to głównie to mają taką nudną pracę, bo siedzą na tym planie, czekają na swoją rolę, albo nie wiem, w teatrze powtarzasz cały czas ten sam tekst. No to nie jest specjalnie takie ciekawe, jak ludzie sobie myślą. I czy gdzieś szukasz taki technik właśnie wyłączenia się umysłowo?
To jest ciekawe, nie. To znaczy, jak jesteś aktorem, znaczy z moich doświadczeń, i będę mówił o sobie, ale no to z moich doświadczeń jest tak, że jak grasz, czy to w filmie, czy w teatrze, czy na castingu, czy gdziekolwiek, no to jakby musisz odrzucić to, co jest na zewnątrz, więc jesteś wyłączony po prostu. I to też pomaga później jakby na takie codzienne, wiesz, skupienie, jakby żeby się skupić na tym, co robisz i w miarę odrzucać te niepotrzebne myśli, ale łatwiej mi też mówić, bo ja przeszedłem 4,5 roku terapii, psychoterapii analitycznej, więc to mi na pewno bardzo pomogło.
I to była taka powiedziałeś nazwę tej?
Psychoterapia analityczna.
Analityczna.
Freudowska taka, okay. Czy jakaś tam.
No bo mieliśmy ostatnio właśnie naszym gościem była właśnie ostatnio Sylwia Barsow, psycholog, i trochę porozmawialiśmy na ten temat. Moje jakby oczekiwania i spostrzeżenia na ten temat są takie, że to pomaga.
Tak.
Że jakbym na przykład sam się zdecydował, to by mi pomogło. Jak ktoś potrzebuje pomocy i poszedł, to wszyscy mówią, że to było to. Że to było to, że pomogło.
No ja tak uważam. No to pomaga na każdemu. Absolutnie. No bo pomaga zrozumieć siebie, pomaga dać ci wgląd w to, co się w tobie dzieje. Pomaga ci zrozumieć, kiedy twój nastrój się zmienia i dlaczego. Mhm. Pomaga ci zrozumieć, że wpadasz czasem po prostu w schematy zachowań, które, nie wiem, tam masz z dzieciństwa, czy z rodziny, czy z różnych innych miejsc, jakby wgrane w głowę, i że te schematy to nie jest coś obligatoryjnego, tylko to jest coś, w co po prostu wpadasz i możesz nagle to zauważyć i wtedy możesz wybrać inną drogę.
Tak,
fajnie, że to się połączyło właśnie dokładnie z tym, co mówiła Sylwia o tym wyjściu z tych takich
wyrobionych ścieżek w mózgu.
Tak, no dokładnie.
Połączenia neuronowe, masz takie wyrobione jakichś nawyków albo jakichś sytuacji, ścieżki, które spowodowały, że tak myślisz, i w przypadku terapii takiej skutecznej to się to łączy w inne ścieżki.
Ja chciałem jeszcze się zapytać ciebie, bo Karol, jak ty się zapytałeś o to, czy Piotr jest w stanie się wyłączyć, na przykład, że tutaj czekasz na swoją kolej, tutaj się coś dzieje, i to sobie wyobraziłem, że tutaj się toczy takie życie teatralne, czy na planie filmowym, i że Piotr siedzi z zamkniętymi oczami w siadzie z krzyżnym i medytuje, żeby się wyłączyć, ale pomyślałem sobie o tym, czy jeżeli coś ci siedzi w głowie, masz jakiś tam powiedzmy kłopot życiowy, czy jakaś sytuacja w życiu takim pozafilmowym zaistniała, to czy masz kłopot później, żeby odgrywać swoją rolę? Masz problem ze skupieniem, musisz włożyć w to więcej jakby energii takiej umysłowej, żeby zagrać tak, jakbyś chciał? Wpływa to na twoją grę?
Znaczy nie powinno, nie?
No nie powinno, nie tak powinno. Jak nie powinno na chirurga.
No dokładnie, i powinno się oczyścić, nie? I jakby w moim zawodzie jest tak, że jakby jeżeli masz zagrać scenę, to przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby być skupionym. Bo emocje się może pojawią, może się nie pojawią, wiesz, bo emocja to jest takie dzikie zwierzę i tak nie do końca można tak wyrobić, że za każdym razem w tym momencie się pojawi dokładnie to samo, tylko raczej musisz mieć taki stan zero, żeby ona się mogła do tego naczynia, jakby możesz ją zaprosić, nie? No więc musisz mieć ten taki stan zero, jak myślisz o tym, co się dzieje poza sceną, to wydaje mi się, że to jest niemożliwe.
Czy przez stan zero rozumiesz tą rolę, w którą się wcieliłeś? Że nie wracasz do siebie samego, tylko do tego, co sobie zaprojektowałeś?
Nie, mi się wydaje...
Skupienie na tym, co się dzieje, wiesz, w scenie. Ktoś na ciebie krzyczy, albo coś się rozlało, albo wbiega pies, albo cokolwiek się dzieje, to jakby jesteś skupiony, myślisz tylko o tym, jako ta postać, powiedzmy, tak? No bo to jest też jakby osobna para kaloszy, co to w ogóle znaczy ta postać. Ale jesteś skupiony na tym wycinku świata, który jest przy tobie. Nie? Bo inaczej to sobie nie wyobrażam. W sensie jakbym na przykład był zdenerwowany na coś, co mi się przydarzyło i przyszedł grać scenę miłosną, czy tam jakąś, to nie wiem. To wydaje mi się, że to jest ciężkie. Ale czasem jakby też aktorzy mają takie triki, których się uczą, że po prostu przekładają stan na coś, albo wykorzystują jakąś energię, która w tobie buzuje, na to, żeby ją przekuć skanalizować tę bateryjkę na scenę.
Tak. Czyli jak masz zagrać coś smutnego, akurat masz wesoły humor, to myślisz sobie o czymś, co ci się wydarzyło i było smutne?
Nie, piszesz do żony, weź mnie zdrać. Potrzebuję trochę jakiejś energii złej.
Nie, myślę, że zawsze lepiej, jak jest wesoło, niż jak jest smutno.
Nie, no. Czy z wesołego jesteś w stanie ukuć wtedy różne rzeczy, a jak jest ci smutno, to w drugą stronę
bardzo
jest
trudno
ciężko.
Jest, w ogóle nie umiem na ogólnikach rozmawiać, bardzo to jest trudne. W sensie to tak trzeba by na przykładach.
Konkretnej roli, konkretnego dnia, jak
Tak. No, na przykładzie pamiętam, taka była scena w Procederze, jak Agnieszka Więdłocha przychodzi do mnie do szpitala. Do więzienia, Jezu. Patrzę na ciebie, mówię do szpitala. Do więzienia. I w więzieniu był bardzo ograniczony czas, bo to było działające więzienie, więc oni o tej po prostu gasili światło, koniec i musimy wyjść. I nie było możliwości zrobić żadnej nawet minuty nadprogramowego czasu. I ta scena dosyć ważna została na koniec, a to była taka w tej relacji ważna scena. I Michał mówi, nie śpieszcie się, to musi dziać się powoli, a tu słyszysz, mamy jeszcze tam 15 minut, dwa ustawienia kamery i koniec, coś tam. I tak sobie myślisz, i po prostu masz taki stres, że teraz wiesz, że musisz zagrać to dobrze, że nie możesz nic się pomylić, no bo jakby jest taki stres, nie? I teraz jakby biorę ten stres i jakby staram się tą postacią myśląc, jakby moje ciało jest trochę zestresowane, to teraz jakby wykorzystać ten stres do tej sceny. To znaczy, że w tej scenie co może być takiego, jakby co ten stres mógłby mi dać, nie? W tej rozmowie. No bo możemy się stresować w bardzo dziwnych sytuacjach różnych i wtedy po prostu jakby przekładasz to, że się stresujesz, czy dobrze jej powiesz, czy niedobrze jej powiesz, czy ta rozmowa przebiegnie tak, jakbyś chciał, czy uda ci się ją przekonać, i później ten stres jakby w trakcie grania sceny przeradza się w coś innego już na temat tej sceny, nie? Więc jakby takie...
Cały czas mindhacki musisz robić.
Tak jak eustress i distress. Stres taki, który niszczy i dezorganizuje, przekuć w taki, który pomaga ci jakby zwiększyć swoje skupienie i przez to napięcie skupić się na przykład na roli.
Tak, no właśnie. Jakby zawsze jak jest problem, to lepiej to traktować jak wyzwanie, nie? No bo jeżeli to jest problem i ty sobie myślisz, ale to jest problem, no to wtedy to jakby ciąży jak taki kamień, nie?
Oto Karol jest nastawiony na rozwiązywanie problemów, a ja raczej jestem nastawiony na fochy i trochę bardziej na histeryzowanie. Ale później koniec końców
ty
dobrze
jako chirurg
wychodzi.
Na histeryzowanie nie
jak
wierzę.
Staję przy stole, to jest spokój. Jak jestem w pracy, to jest spokój.
No właśnie.
No, ale tam to jest zupełnie inna
ale
tam
to
nie ma jaj, tam nie ma jaj. Nie można się mazać, nie można histeryzować. Trzeba wziąć kutasa w garści i po prostu skupić się i jechać dla życia i zdrowia innych. I tam nie ma miejsca na to. Co prawda zajęło mi to 6 lat, żeby to zrozumieć. 6 lat specjalizacji i dopiero na końcu zrozumiałem to. Ale no tak jest, że tam nie ma miejsca na właśnie zastanawianie się, rzucanie kostką.
No, ale tak to jest,
bo
że
jest ważna stawka.
Nas w szkole zarządzania stresem i jakby no, byśmy
w
mieli...
W ogóle nie ma w kwestii
w ogóle nie ma w szkole takich zajęć, żeby jakby swoimi własnymi zasobami nauczyć się zarządzać. Nie? Mi się wydaje, że w ogóle takie jakieś terapeutyczne rzeczy, to jakby one są na tyle dobre. Jak zawsze mnie ktoś pyta, nie, na terapię, ja... A co? Przecież nie jestem pierdolnięty. Nie?
Ja tak mówię, dokładnie.
A ja mówię, ale to nie o to chodzi. Ja zawsze mówię, to jest jak nauka angielskiego. To jest po prostu kurs. Kurs, tak jak chodzisz na siłownię i ćwiczysz ciało, to tu se chodzisz i ćwiczysz po prostu umysł
dokładnie
i
tak.
emocje. No,
dokładnie
i
tak,
jakby nazywasz to.
Dostajesz narzędzia.
Tak,
dostajesz
narzędzia.
Przekuwanie stresu jest na przykład w motywację. To jest chyba jeden z najprostszych takich haków, który może cię prowadzić do czegoś dobrego. I jak tego nie potrafisz wykorzystać, to tracisz sobie bardzo duże pole do motywacji w życiu.
Dlatego ja na przykład czasem czytam książki takie, jak sobie radzić ze stresem w biznesie, albo jak dobrze wypaść na rozmowie o pracę.
O Jezus Maria.
Ale wiesz co, one dużo dają, no bo jakby sobie myślisz później, ja to sobie przekładam na coś, co wydaje się zupełnie obce i co zupełnie odmienne od tego, co ja robię, ale jeżeli tam jest coś mądrego... Bo ja mówię o Kahnemanie, no to nie jest debil, wiesz, to jest bardzo mądry facet.
Ja nie mówię
o podręczniczkach.
Urzędowo skomentowałem to w taki sposób.
To się przydaje, jakby wszystko cię rozwija, wiesz, spacer cię może rozwinąć, rozmowa ze starszą panią, która bardzo dużo przeżyła, jakby wiesz.
A kim jest ten autor, o którym mówisz?
Kahneman? Wiesz co, to jest taki dosyć mocno poczytny autor, on jest psychologiem, zdaje się. Musiałbym sprawdzić teraz.
Sprawdzaj, bo ja na przykład, nie wiem, czy kojarzysz Dan Carnegie?
Nie.
Najstarsza książka motywacyjna na świecie. Ona się chyba nazywa Jak zjednać sobie tam przyjaciół i potem chyba jest Jak sobie
radzić... Psycholog i ekonomista.
A.
Laureat Nagrody Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii 2002 rok. Także noblista ekonomiczny.
To do sprawdzenia. Ja widzę dużo racji w tych takich motywacyjnych, tylko ten rynek książek motywacyjnych jest po prostu zajebany,
nie, no to trzeba
strasznym
czytać
padłem.
Od razu to, co jakby jest polecane przez mądrych ludzi, a nie tam, wiesz, tam, co ci wpadnie w ręce.
To, że czytasz, to tak jak mówisz, możesz się z czegoś z tego nauczyć, a drugim biegunem są tacy psychofani, takiego pseudopsychologii i coachingu, to co ostatnio mówiliśmy.
No jak
ktoś ci próbuje tą książkę zwinąć w rulon i ci wcisnąć w dupę koniecznie, bo już nie chcesz tego nawet czytać, no to jest inna sprawa. Nie,
nie no to właśnie to zawsze trzeba iść za swoim odczuciem, że na przykład myślisz, wiesz, tak mi się wydaje, nie wiem, no że na przykład myślisz, kurde, no mało wiem o tym, mógłbym się, kurde, czegoś o tym dowiedzieć, no wiesz, to wydaje mi się, że wtedy po prostu dowiedz się, co warto przeczytać i przeczytaj. No, to Pułapki myślenia Kahnemana, bardzo dobra książka.
A pomaga ci to w twoim zawodzie?
Tak. Tak. No wszystko, co mnie rozwija, mi pomaga, wiesz. Wszystko. Absolutnie. Pamiętam, jak kiedyś moja ukochana pani profesor wyszła z zajęć, bo nikt nie był w stanie nazwać gatunku jabłka, który przyniosła, bo ona zapytała, co to jest. I nikt nie wiedział, że to jest Champion Legal, papierówka, antonówka, czy inny tam...
No właśnie chciałem...
Szara Reneta, czy Lobo. I ona się tak zdenerwowała, powiedziała, że aktor się musi interesować wszystkim. I taka jest prawda, no bo wszystko nas rozwija, ciekawość nas rozwija, to, że tak. Dotykasz i sprawdzasz faktury.
Stół jest czysty, możesz spokojnie, to wiesz, nie jest TVN.
To, no to wtedy wiesz, to myślę, że to wszystko rozwija nas jako ludzi, a jak jesteś ciekawszy, masz większe, wiesz, swoją banię, no to jesteś, to też masz ciekawsze pomysły jako aktor, no to jest jakby...
Tak, ale lekki fokus w życiu się przydaje, bo jak się rozdrobnimy na wszystko...
Nie, no wszystko czytasz pod kątem tego, żeby być lepszym w czymś, tak?
O, tak.
Bardzo fajnie to powiedziałeś. Dla mnie tak, jak taki właśnie...
Tak, czek.
Definicja taka, tak. Moja w głowie definicja aktora.
Czyli my mądre rzeczy mówimy, a to nie jest przypadek, bo ty jesteś z 12 grudnia. A jestem z 7
grudnia.
Mhm. A ja jestem z sierpnia i chuj.
No, nie no, astrologia to jest, nie? To, tak. To ja kompletnie nie obczajam. Ja nawet jakoś nie wiem za bardzo znaków zodiaku, nie, kiedy, jaki.
Tak, to jedno...
To akurat tu się...
Strzelec, nie ufaj.
No to ja.
Nie ufaj sobie, i mi też.
Sobie, nie ufaj sobie. Urodziłeś się strzelcem, masz przerąbane.
Dobra, idziemy w filmy i seriale?
Ja chciałbym jeszcze tylko a propos tego, co mówiłeś, że ty czerpiesz jakby ze świata, uczysz się, mówiłeś, tu poczytasz, to cię wzbogaci, tu obejrzysz, to cię wzbogaci, tu zobaczysz, nie wiem, ptaszek, ćwierka, też coś sobie pomyślisz i jakoś to do siebie weźmiesz. A jak to, kogo grasz, wpływa na ciebie? Bo bardzo ostatnio natknąłem się na ciekawy cytat. Jest trochę długi, ale postaram się jakoś szybko. Powiedział to Jim Carrey.
O.
Zrozumiałem, że mogę zatracić się w postaci. Mógłbym mieszkać w postaci. To był wybór. A kiedy skończyłem, przypomniałem sobie, kim jestem przez miesiąc, w co wierzę, jaka jest moja polityka, co lubię, a czego nie lubię. Zajęło mi to trochę czasu i byłem przygnębiony, wracając do moich obaw i polityki. Ale nastąpiła już zmiana. Przesunięcie brzmiało. Poczekaj chwilę. Jeśli mogę odłożyć Jima Carreya na 4 miesiące, to kim jest Jim Carrey? Kto to do diabła jest? Wiem, że tak naprawdę nie istnieje. On jest pomysłami. Jim Carrey był pomysłem, który podsunęli mi rodzice. Bla, 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 bla. To jest jak awatar. To są wszystkie rzeczy, którymi jestem. Nie jestem aktorem ani prawnikiem. Nikt nie jest prawnikiem. Są prawnicy, prawo jest praktykowane, ale nikt nie jest prawnikiem. Tak naprawdę nikogo tam nie ma.
No, wiesz, to jest... Jim Carrey to jest ciekawy przypadek, nie?
Przypadek, dobrze powiedziane.
Ale, znaczy, część się zgadzam, część się jakby nie do końca zgadzam, no bo potrzebna jest chyba taki kontakt ze sobą. Ale no, wiesz, ja nie mam takich aż doświadczeń jak on, nie?
Może on nie jest aktorem, on jest może schizofrenikiem zwykłym.
Ale czy coś, na przykład, jeżeli grasz Tomasza Hadę, no, na przykład, to czy coś z tej postaci zostaje w tobie...
Absolutnie.
Na zawsze? No, na przykład, że przyjdzie taka sytuacja w życiu i powiesz coś tak jak grana przez siebie postać?
Tak. Tak, absolutnie. Tak. Ale wiesz, to znaczy, bo to jest tak. Wchodzisz w postać. Co to znaczy? No to jakby ja mam taką definicję swoją własną. Jak sobie gadamy, to się uzewnętrznie.
No generalnie... Słowo, nikt nie słucha.
Generalnie ja uważam, że jakby każdy ma w miarę normalny, ma w sobie wszystko. I jakby i błyskotliwość, i dowcip, i smutek, i wesołość, i energię, i jej brak. Tylko w różnych, jakbyś to narysował na palecie kolorów, no to każdy ma więcej różnych kolorów. Ale w każdym z nas są te cząstki jakby. Każdy czasem jest błyskotliwy. Nie ma tak, że po prostu tylko na inny temat albo w innej sytuacji. Albo każdy czasem jest dowcipny, tylko jeden jakby jest śmieszkiem i śmieszkuje cały czas, a drugi tylko od czasu do czasu rzuci zabawny komentarz cicho, wolno i nisko. I to też jest śmieszne. I jakby, wiesz, każdy ma inne kolory. I teraz jak wchodzisz w jakąś postać, to jakby próbujesz wniknąć w niego i jakby te poziomy poustawiać po prostu inaczej. I jak pracowałem nad Tomkiem, no to musiałem jakby kolor, którego we mnie było mało, dosyć mocno wydobyć na wierzch i później jakby żyć takim życiem, w którym tego koloru jest dużo, 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 dużo więcej i po prostu nagle się przyzwyczajasz do pewnych rzeczy, nie? Jak właśnie, co mówiliśmy w terapii, że się wyrabiają nowe połączenia i potem jakby możesz z tego skorzystać. I to jest super, bo to jest bardzo rozwijające. W sensie nagle twój światopogląd się zmienia. Ja spędziłem dużo czasu z ludźmi o odmiennym światopoglądzie. Ja byłem zawsze bardziej, powiedzmy, nie chcę tam, no bardziej lewicujący światopoglądowo. Nie mówię teraz o ekonomii. Ale spędziłem czasu bardzo dużo z ludźmi mocno prawicowymi i zrozumiałem dużo więcej. Uważam, że po prostu to było bardzo ciekawe spotkanie, które rozwinęło mnie i teraz nie jestem w stanie być tak bardzo jednoznaczny.
A, ja bym to zrobił każdemu Polakowi. No bo on teraz nie jest, Piotr nie jest teraz w stanie powiedzieć na przykład jebane katole.
Nie.
Bo rozumiesz ich.
Tak.
I to jest według mnie największy problem obecnych Polaków, że my nie rozumiemy drugiej strony. My nie szanujemy, na przykład komunistów powiesimy, teraz ci tych pisowców by powiesili, a ci tych lewaków i Tuska by wsadzili.
Tak.
I my cały czas chodzimy wokół. A wystarczy zrozumieć, tak jak mówisz, I wtedy masz na nich
czas
szacunek.
Usłyszeć, wiesz, jak gadasz z ludźmi, na przykład, którzy siedzieli w więzieniu, nagle zupełnie zmienia ci się perspektywa, wiesz, też patrzenia na sztukę, na odbiór sztuki, bo oni inaczej ją rozumieją i na przykład ty zaczynasz też widzieć, że o, rzeczywiście, to można jeszcze pod tym kątem zobaczyć, pod tym kątem nigdy nie patrzyłem, więc to wszystko rozwija nas. No.
Ja bym dwoma słowami to
podsumował. A daj mi też takiego jednego.
Że to jest plastyczny umysł. To, co ty mówisz właśnie o tym, jak wchodzisz w postać, jak wydobywasz części jakichś tam siebie, których dotychczas było mało, że to jest właśnie kwestia takiej plastyczności umysłu i no, tak, takiemu statystycznemu Kowalskiemu jednak brakuje, bo jeżeli nie jesteś w stanie dopuścić do siebie...
To zamykamy, nie? Po prostu ktoś ma odmienny pogląd, o nie, to jest błąd.
To może nie zamykamy, co to wymaga... zmęczenia się. Trzeba się spocić, żeby zrozumieć ten drugi światopogląd. I czasami trzeba wyjść poza swoje bariery umysłu.
No pudełeczko.
Jest mega ciężkie.
To jest bardzo ciekawe, bo czasem jesteś zmuszony do tego, nie? Jako aktor, bo jednak to aktorstwo, jakby pomijając to najpiękniejszy moment, czyli od akcja do stop, czy tam od kurtyna w górę do kurtyna w dół.
Czy bankiecik.
To już jest ta druga strona. No właśnie ma tę drugą stronę, taką jednak polityczną trochę, nie? To znaczy dyplomacja po prostu jest bardzo ważna w tym zawodzie, bo nagle rozmawiasz z reżyserem, czy z producentem, czy ze współaktorem, który w ogóle myśli inaczej niż ty, ale przecież jeżeli ty teraz będziesz, znaczy mówię cały czas jakby o sobie, tak? Ale jakby jeżeli bym nagle po prostu mówił, co ty pierdolisz, kurwa, nie będę w ogóle z tą gadał, bo ty po prostu jesteś taki głupi, że nie, no to jakby nic ci to nie da. I nie chodzi o to, żeby po prostu być śliskim wężem, który wszystkich wazelinuje, bo tego nie robię, ale po prostu staram się docenić i zrozumieć ja zazwyczaj skupiam się tylko na pozytywach, jak z kimś rozmawiam, żeby po prostu docenić go za to, bo wtedy też łatwiej go na swoją barkę zabrać.
A znasz Desideratę?
Znam.
No to nawet głupi ma swoją opowieść, tak? W sensie każdego trzeba wysłuchać, nie skreślać nikogo na początek.
Bo... Unikaj głośnych i hałaśliwych, ale jak już tacy są w twoim otoczeniu, to tak, naucz się z tym żyć jakby.
I sukces osiągniemy wtedy, kiedy z głupków będziemy mogli robić inteligentów. A nie ich zostawiać jako głupków.
Teraz inteligent jest słowem, które nabrało drugiego znaczenia, ponieważ też zostało zaanektowane poprzez... teraz kto to napisał? Zaraz sobie przypomnę. Znany publicysta jakiś, zaraz sobie przypomnę, ale generalnie też zostało użyte jako nowe pejoratywne określenie.
Na równi z łże elity? Czy że to
inteligent takiego,
to elita, tak, to tak, układy?
Tak. Masonowie?
Nie, teraz słowo inteligent zmienia też takie znaczenie w taką stronę, że to jest ktoś, kto jest za kapitalizmem i wolnym rynkiem i za wyzyskiem najbiedniejszych. Więc też wiesz, zależy z kim rozmawiasz, nie?
Rozumiem.
Myślę, że ja rozumiem, co miałeś na myśli.
Wchodzimy w śliskie tematy polityczne. Ja się chciałem zapytać, ale no dobra, się zapytam. Czy od zmiany opcji politycznej rządzącej coś zmieniło się w codziennej pracy teatralnej, czy w takim kursie, który ma wyznaczony teatr? Bo to jest jednak instytucja państwowa.
To trzeba by pytać dyrektora, czy on zmienił jakoś, no
ale
bo
czy
ja
ty
tego nie widzę.
Ty nie widzisz.
Ja tego nie
no
widzę.
To całe szczęście.
Nie. Ale na pewno ludzie są bardziej uważni na to, co mówią, co wybierają i no bo wszystko się stało polityczne. Wszystko. Teraz, jeżeli ty jeździsz na rowerze i nie jesz mięsa, to już jesteś jakąś opcją polityczną. Co jest niesamowite. Wszystko się zrobiło polityczne po prostu.
Musi być jakaś szufladka. Czy jeżdżenie na rowerze i nie jedzenie mięsa to jest szufladka?
To już jesteś na pewno lewakiem.
Opozycyjna czy rządowa?
Tak. No i jakby i temu nie można się dać zwariować, nie? Po prostu. No bo każdy ma swoje jakieś przyzwyczajenia. Ktoś je mięso, no to jedz. Możesz mu powiedzieć o tym, że są takie po prostu wyliczenia, że tam zużywa się woda, coś tam. Ale ktoś może powiedzieć, mam to w dupie. I okej, to wtedy, jeżeli ty uważasz, że nie jedzenie mięsa zbawi świat, no to nie jedz, ale no
tak,
trudno. No.
Tacy nadgogliwi fani jakichś ideologii, którzy próbują coś przepchnąć na siłę,
Znaczy, zwinąć w ogóle rulon,
ja nie lubię ani lewicowych, ani prawicowych, ani żadnych innych ludzi, którzy ci mówią, jak ty masz żyć. Oni ci mogą wytłumaczyć i ty możesz wybrać. Ale nie, jak ktoś mi wmusza coś, to tego nie lubię. Przed tym się bronię i uciekam i stawiam granice albo nie słucham.
Słusznie. Ale idźmy z tej polityki.
No.
Bo tamten. Ale jak ci się w ogóle podobała scena polityczna ostatnio? Fajnie było? Śmiesznie? Martwiłeś się? Płakałeś? Na pocztę chodzisz?
Otwieram oczy. Ze zdziwienia. O. Czasem.
No fajnie było, nie? Tak nawet.
Ciekawie. Dużo rzeczy się dzieje.
To prawda. Chodźmy w filmy i produkcje, bo tam też będzie śmiesznie.
Czy nawiążemy jeszcze do filmu Proceder? Ja bym nawiązał do filmu Proceder i wywiadów, bo to mnie urzekło.
A, no dobra. To jedziesz. Jaki był twój najlepszy wywiad i jaki był najgorszy wywiad po Procederze?
Nie będę mówił, jaki był najgorszy z nazwiska, ale mogę go
My ci powiemy, spokojnie, my się przygotowaliśmy.
Ja widzę, że tu się nic nie ukryje, to jest taki podcast bardzo szczery.
Ej, my łącznie mamy IQ, mamy 100.
No to więcej niż ja.
Dlatego jest nas dwóch.
No właśnie.
Bo tak to byśmy nie wygrali z nikim.
Który był najlepszy, powiedz?
Który najlepszy, bo tam najgorszy.
Taki otyły pan z faktu na bankiecie?
Nie.
Republika.
Nie, no ale wiesz, TV? ale halo, no jakby wiesz, nie można, jakby to ma inny format, wiesz, to jakby tam o coś innego
pytasz.
Nie
do tego zmierzałem w ogóle, Karol.
Też jakby wiesz, też te wywiady takie w korytarzu złapane tuż przed, gdzieś pod,
one
wiesz,
są straszne.
Coś pomylisz słowo w ogóle i nagle skupienie ci siada, bo ktoś cię woła, gdzieś idziesz i po prostu coś mówisz i nie zawsze jakby to jest przemyślane i nie zawsze to jest zbyt mądre.
Dobra, to może inaczej przereferuję pytanie. W którym wywiadzie czułeś się, że najlepiej opisałeś
experience cały?
Na pewno fajnie mi się gadało na Onecie
w samochodzie.
Z dziennikarzem. Nie. Wpisany wywiad. I fajny był wywiad w Prestiżu Trójmiejskim, bo tam dziewczyna bardzo mocno mnie przycisnęła, żebym się jakby opowiedział, jakby atakując w pewien sposób niektóre ideologie, musiała wyciągnąć to, żebym nazwał to tak, żeby ona mogła to zrozumieć. To było ciekawe. To mi się podobało.
Tłumacząc, czyli pisane, czym jest pisane były najlepsze.
No tak, bo zawsze możesz to później przeczytać jeszcze raz i najwyżej wyjaśnić jakąś myśl, albo skrócić, albo wydłużyć.
Dostajesz do autoryzacji?
Tak.
Okej. Okay. Czyli Onet, wywiad w Onecie pisany i wywiad w Prestiżu.
Wiesz, nie chcę teraz kogoś urazić, nie pamiętam też wszystkich, nie? Ale no to nie, pamiętam, to były
nie
fajne.
Urażasz, to
a dużo, a wiele ich było?
No dużo, bardzo dużo, tak? Bardzo dużo, tak.
Dlatego... A z takich wideo, które najlepiej wspominasz? Gdzie nie czułeś zażenowania, może tak?
Wielu nie czułem zażenowania, no wiesz, no... Na pewno jak ktoś jest nieprzygotowany i myli imiona i nazwiska, no to się czujesz gorzej, nie? No bo jakby masz wrażenie, że nie wiesz, po co tam jest.
Nie jeździmy.
Ale no i to jest jakby takie przykre i masz takie poczucie, że... I wtedy się zamykasz i odpowiadasz półsłówkami do brzegu, żeby już się skończyło i dziękuję, bo musisz tam być. Ale jeżeli ktoś jest przygotowany, jest ciekawy i próbuje się dobić do ciebie, no to zawsze coś tam
wyjdzie. A czy na przykład nie można wykorzystać takiego nieprzygotowania do zrobienia jakiegoś performance'u, który może zareklamować?
Można, ale ja nie jestem taki. To nie jest moje, w mojej naturze nie leży. Bo nawet myślałem, żeby jak ktoś jest bardzo nieprzygotowany, myli w ogóle, nie wie w ogóle po co i z kim rozmawia, a zdarzały się takie sytuacje, to mógłbym jakby pokazać mu, że jest kretynem, ale jakby nie wydaje mi się to do niczego potrzebne, bo inteligentny widz to zobaczy, a ten, który jakby nie szuka takiego spięcia między wywiadującym a wywiadowanym.
To jest, wchodzisz to, właśnie w moją działkę problemów z wymową.
No, tak.
Zostaw to.
No, jeżeli jakby nie szukasz tego, tylko chcesz się czegoś dowiedzieć, no to dla nich jakby nie warto, wiesz, tego psuć. Nie?
A widzisz różnicę pomiędzy wywiadami, które trwają krócej, a dłuższymi takimi, że te dłuższe jednak mają więcej sensu niż takie zlepki?
No na pewno, oczywiście. No zawsze jakby zanurzenie się jakby poczubek głowy jest lepsze niż tylko zanurzenie dużego palca od nogi, no bo to jest inny rodzaj kąpieli.
No, bo według mnie to takie króciutkie, takie wymiany słów,
no to one mają na celu coś innego pewnie. No, one są, mają na celu promocję.
Wyświetlenie.
Jak na przykład ma, nie tak, wiem, 10 no. minut.
Albo się pomylisz, albo wyjdzie jakiś lapsus. No to są jakby, to jest inny cel dokładnie.
A miałeś wiele takich wywiadów, że mógłbyś właściwie nagrać na taśmę i puszczać, bo pytania były takie same?
Tak, no znaczy pamiętam, że przy premierze, po premierze filmu, przed już teraz nie pamiętam, no tam w kinie, było tak, że była kolejka dziennikarzy.
Długa?
No tam gadałem cały czas przez godzinę, a każdy rozmawiał od 5 do 10 minut, nie? Więc trochę ich tam było. I jakby rzeczywiście te pytania się powtarzały, więc ja w pewnym momencie miałem takie coś, że... Ale to też było o tyle dobre, że jakby już przy drugim mówisz w pigule wszystko to samo i jakby zmieniasz trochę jakby po prostu słówka, żeby samemu się nie zanudzić, ale jakby powtarzasz to samo. Joaquin Phoenix kiedyś go zapytali, czemu ty powiedziałeś coś innego w tym wywiadzie, a coś innego w tym? On mówi, bo już tak znudziłem, że po prostu zacząłem wymyślać.
To nawet chyba ci w Hollywood, oni się tam często zakładają, żeby powiedzieć jakieś głupie słowa, żeby coś, no, żeby sobie jakoś urozmaicić ten mega nudny proces, który może dla ludzi normalnych się wydaje tylko fajny, że udzielasz wywiadu, ale jeżeli udzielasz go...
Ja staram się myśleć o tym też trochę jak o spektaklu teatralnym, nie? Jak ktoś przychodzi, to przychodzi raz na spektakl. Więc to, że ciebie na przykład już jakaś sztuka, powiedzmy, trochę nudzi, bo grasz ją któryś raz z rzędu, no to nie znaczy, że jakby ten, kto zapłacił za bilet, czy tam kliknie w ten wywiad, nie chce dostać spokojnie, też wszystkich informacji.
Zaraz przejdziemy do Czysznie dobija się koni i widowni składającej się z pielęgniagek. Bo ja byłem na tej widowni i zaraz pogadamy o tym. Ale ja bym chciał... Pamiętasz?
Był taki spektakl, rzeczywiście. A tam była pielęgniarka pokazana w dosyć mocno złym świetle, bo była dosyć bezradna wobec tego, co się działo i była znudzona i właściwie
ja
nie
zaraz powiem, co tam
żadnej funkcji.
Tak, generalnie ja poszedłem sobie na Czyż nie dobija się koni. Bardzo fajny spektakl. Bardzo ciężki w odbiorze.
Tak, no reżyser postanowił nie ułatwić widowni, nie uprzyjemnić sposobu odbioru, tak.
Tak, i z fajnym efektem, bo latająca ryba
tak, była
w nim.
Tak, bo to był rzekomo taki spektakl, który się dzieje jak gdyby pod wodą w odmętach pamięci.
Tak, i te sceny takie dosyć drastyczne momentami, jak na przykład pogonienie,
no, tak.
Powodowały, że ja tylko a na sali były same pielęgniarki i ja. I ja tylko słyszałem te komentarze z tyłu, a spektakl jest długi i ma przerwę w międzyczasie. I tam po przerwie trochę ubyło tych pielęgniarek.
No tak, to się zdarzało, bo to był spektakl, który miał dosyć jednostajne tempo i dosyć wolną narrację. Nie każdy to wytrzymuje.
Tak, no czyli tam generalnie ciężko było zaimponować tym paniom.
No tak, oczywiście, no tak się zdarza.
Ale jeszcze wracamy do tego, do TV Republika?
O nie, no nie będziemy tak.
A, dobra, sorry. No właśnie, a to było fatalne,
nie
co?
Nie jeździmy. Ja mam jeszcze inne pytanie, bo tak na tyle szybko tutaj zorganizowaliśmy to nasze spotkanie, bo tak wyszło, że zdążyłem obejrzeć tylko pierwsze 35 minut procederu. Naprawdę chciałem, ale już wczoraj to było późno. Dzisiaj też nie zdążyłem, tylko tyle zdążyłem obejrzeć, ale jak ty to widzisz? Skąd się wzięła taka... Twoja popularność i takie uznanie w stosunku do twojej osoby po tym filmie? Czy tu chodziło bardziej o film i postać Hady?
Nie wiem.
A jakbyś z boku popatrzył na swoją grę aktorską? Jesteś zadowolony? Jesteś
tak,
z siebie?
Tak? Tak, bardzo. No.
Ja mogę pomóc Piotrowi.
Wiesz co, jeżeli bym miał sobie coś zarzucić, to tylko to, że było bardzo mało czasu, bo w dosyć mocno szybkim tempie ten film powstawał, jeśli chodzi o strefę realizacyjną, bo dużo się przygotowywaliśmy, więc wszyscy byliśmy dobrze przygotowani do tego, żeby zrobić coś raz, maksymalnie dwa razy i jechać dalej. Ale jednak są takie rzeczy techniczne, że gdybym miał lepszą świadomość, gdzie w tym momencie się znajdzie kamera, bo to jest mastershotowo, więc kamera podróżuje, więc mógłbym może jakiś temat bardziej wydobyć, może inaczej się ustawić, żeby ten, a jeśli chodzi o przeprowadzenie postaci, łuki, zmiany i jakieś tam emocje, no to myślę, że to jest mniej więcej tak, jak chciałem to zrobić i na co się umawialiśmy.
Ja myślę, że twój sukces troszeczkę polega na tym, że mamy mało w polskim kinie metamorfos aktora pod daną rolę.
No nie wiem. A Dawid Ogrodnik, który się zmienia zawsze, to wiesz.
Tak, a wymienię jeszcze trzech.
No wiesz, tylko to nie jest tak, że są może takie strasznie jakieś spektakularne, ale jak się ogląda na przykład Konieczną, która zagrała w Ostatniej Rodzinie, jak się ogląda ją w Bożym Ciele, no to jest tak odmienna, że aż trudno uwierzyć, że to jest ta sama kobieta. Więc myślę, że jakbyśmy prześledzili konkretne case'y, no to dużo jest takich. Tylko,
tak, ale
ty, Karol, nie oglądasz.
Nie oglądam. Boże Ciało, Proceder, byłem w kinie, byłem... Nie, no to ja większość filmów takich oglądam, fajnych. Ale wydaje mi się, że ten aspekt twój był po prostu namacalny dla przeciętnego widza, żeby zobaczyć tą metamorfozę, że pokazali HD i pokazali ciebie i byliście naprawdę bardzo podobni.
Mm-hmm. No to się cieszę. No wiesz, no jakby no to jest, jak to mówi Helen Mirren, jak grasz postać historyczną, no to musisz się nauczyć mówić jak on, chodzić jak on, ale to jest zawsze kreacja, nie? No więc zawsze to jest jakby jakiś twój pomysł na to, jak sprzedać to, co ci się wydaje, że ta postać sobą reprezentuje. Nie?
Ja bym się słuchał Helen Mirren, bo ona wstaje pół godziny wcześniej codziennie, żeby uprawiać seks z mężem.
A poza tym ona jest wykształconą aktorką, taką z wykształceniem aktorskim, tak?
Tak.
Bo są aktorzy tacy świetni, ale bez wykształcenia aktorskiego i są aktorzy z wykształceniem, którzy nie muszą być świetni, nie? Ale
a czy to ile jest prawdy w plotce, którą wczoraj słyszałem, że o rolę w Procederze ubiegał się ktoś ze ślepcąc od świateł?
Trzeba pytać producenta i reżysera.
Nie znam. Bardzo dobra odpowiedź.
Dobrze.
Nie wiem, wiesz, prawda jest taka, że jakby ja dostałem tę rolę, jak im się kurczył czas i z tego co wiem, byłem w trójce osób, które po castingu, jak, tak mi przynajmniej mówił Michał, reżyser, że w jakiejś tam trójce, którą sobie wybrali, ale z najmniejszym dorobkiem i nazwiskiem, w związku z czym byłem najmniej pożądany, a tam tamte dwie osoby jakoś tam inaczej sobie innych wyborów dokonały po prostu i jakoś tam się nie dogadali, już nie wiem.
Bo to tak naprawdę trzeba powiedzieć ciężka rola, bo powiedzmy Hada nie jest jakimś postacią historyczną, która urzekła wszystkich Polaków, tylko jest kontrowersyjną. No, był skazany, siedział.
Ale prawie wszyscy wiedzieli, kto to jest. Jak był ścigany, nie? Jak nagrał numer Szukajcie, aż znajdziecie, no to połowa go kochała za to, że ucieka, a połowa nienawidziła i goniła, więc jakby wiesz, nie był, na pewno nie był postacią letnią.
Aha. Yeah.
Hate it or love it.
No hey. Dokładnie. To jest zawsze jednak warto.
Dobra, ale warto jeszcze chciałem cofnąć się do jeszcze wcześniejszego filmu. Mhm. Właściwie nie wiem do którego. Aha. Bo w tym samym momencie wyszły filmy o Dywizjonie 303. Dwa.
Tak.
I ty grałeś w jednym z nich.
Tak.
Niemieckiego pilota. I nawet tak. Się załapałeś na trailer.
Tak.
I weź mi wytłumacz, czemu oni zrobili dwa filmy o Dywizjonie 303 w
jeden
tym samym czasie.
Jeden był angielską produkcją, drugi był polską produkcją. Jeden był angielskim filmem telewizyjnym, który u nas został wciągnięty, z tego co wiem, w dystrybucję kinową, a drugi był u nas zrobiony stricte do kina.
Jesteś w stanie wytłumaczyć, czemu go w tym samym momencie w kinie były dwa filmy?
To chyba było, znaczy tak mi mówił producent nasz. Nie rozmawiałem z drugim, więc nie znam drugiej strony, ale on powiedział, że oni chyba specjalnie zrobili to jakby tam tydzień po tygodniu, czy tam w odstępie miesiąca, jakoś bardzo blisko, żeby nie promować swojego filmu, tylko żeby ludzie się pomylili.
Jak pójdziesz na jeden i ci się nie spodoba, to możesz pójść na drugi, może
nie,
też ci się
bo,
nie spodoba.
Bo idziesz na film o Dywizjonie 303 i jakby jesteś, wiesz, poproszę bilet na ten film Dywizjon 303. No i wtedy, wiesz, pani cię sprzedaje i ty nie wiesz, na który.
A dobra, a powiedz mi, czy nagrywanie filmów w dwóch ścieżkach dźwiękowych ma jakikolwiek sens?
No... Pamiętam, że na początku myśmy grali i po niemiecku, i po angielsku, jako Niemcy. Ale oni z tego pomysłu zrezygnowali, bo stwierdzili, że Niemcy będą w obu wersjach językowych mówić po niemiecku. Ale chłopaki nagrywali w dwóch wersjach. I to ma jeden sens podstawowy, z którym jestem zaznajomiony, to taki, że Anglicy nie czytają napisów, bo nie lubią. więc nie są do tego przyzwyczajeni.
Ale nie myślisz, że to jest tak jak pisanie książki w jednym języku i potem zmiana nagle podczas pisania w innym języku i tłumaczenie potem przez niezależnego tłumacza? I tak
jeżeli
jakby...
poeta byłby dwujęzyczny, to nie ma problemu.
O, jeżeli poeta byłby dwujęzyczny.
A to było tak, bo ja nie jestem zeznajomiony. Chodzi o to, że aktorzy mówili
w sceny dwa razy. Po polsku, a potem po angielsku. Na dystrybucję światową szła wersja angielska, a
czy masz ten zlepek taki jak na przykład by miał to reżyserować, nie wiem, Kubrick, no to chyba by się zajebał na miejscu, bo by nie wiedział, jaka scena ma być dobra, którą
no tak, tak jak Haneke się zdenerwował, jak mu kazali przekręcić Funny Games na amerykańską wersję, bo on powiedział, że już to nagrał, to po co ma robić remake samego siebie. Oni mu powiedzieli, tak, ale właśnie z napisami to nikt nie obejrzy, to nie ma szansy na szeroką dystrybucję. Więc on powiedział, dobra, proszę bardzo. I nagrał kadr w kadr, toczka w toczkę to samo, bo stwierdził, że tak to ma wyglądać.
A nie dało się tego załatwić dubbingiem?
Amerykanie chyba nie są średnio przyzwyczajeni. Niemcy są przyzwyczajeni do dubbingu. No widzisz, każdy kraj na przykład... Postsowieckie kraje są na przykład przyzwyczajone do lektora. Ale w innych krajach w ogóle to nie funkcjonuje. Więc to są takie po prostu już znajomość danego rynku.
A w Niemczech podobno jest tak, że na przykład Bruce Willis zawsze to jest jakiś oczywiście. Hans Jürgen. Zawsze,
tak, zawsze
ma swojego dubbingującego.
Tak, także jak wygrasz casting na Matthew McConaughey w Magic Mike'u, to nawet nie wiesz potem, ile będziesz miał roboty.
No, masakra. A powiedz mi, co sądzisz o tym, żeby...
Najgorzej, jak taki aktor umrze i nagle zmienia się głos, no to to jest już, to już tak wtedy
jakby,
jest.
Jakby nagle zamiast Krystyny Czubówny był ktoś inny.
No ale to była taka sytuacja, jest taki dokument wspaniały, na HBO jest dostępny, jak Chuck Norris pokonał... Nie, Chuck Norris kontra komunizm. I jest właśnie o tym, jak w naszym PRL-u w tamtych czasach, kiedy właśnie był mały dostęp jeszcze do rzeczy zza żelaznej kurtyny. Filmy były, to jest, teraz nie chcę skłamać, czy to jest Rumunia, czy chyba Rumunia to jest. I właśnie były te filmy kradzione i jakoś tam przegrywane w jakimś domowym studio i była jedna pani, która czytała wszystkie te filmy na bieżąco i tłumaczyła ze strasznie irytującym, wysokim głosem i mówi, wszystko tak czytała, o nie, teraz cię zabiję. I jakby to, jak my to, tego słuchamy, to mamy wrażenie, że to jest jakiś absurd, że ktoś nas robi w jaja, że to jest jakiś szrec, nie? Mad Libs, ten, wiecie.
Tak, tak.
Ale oni z kolei byli tak przyzwyczajeni, że jak później ten sam producent, bo mu się ten rynek czarny tych filmów rozwinął, zatrudnił jeszcze jakiegoś kolesia i ludzie dostawali filmy z tym kolesiem, to mówili, że to jest podróba. Więc
tamto to jeszcze wjeżdża kontekst, nie? Czyli coś niedostępnego, właśnie tak jak mówisz, zza żelaznej kurtyny i tak jakby to, że czytała to pani z głosem, który ci nie pasuje, nie do końca wtedy miało znaczenie.
Nie,
bo
nie
to
miało,
było,
ale
to
tak, taki... ale mówię o, wiesz, o przyzwyczajeniu, nie? O później to, że to jakby przez lata trwa, nie? Po prostu to jakby ludzie są przyzwyczajeni do pewnej percepcji jakichś filmów i czy czytasz napisy, no to wtedy jakbyś przestajesz to zauważać, nie?
Tak. A co sądzisz, żeby zmienić domyślny język polskich filmów? Byśmy nagrywali wszystko po angielsku.
W ogóle to nie
angielsku.
Ma sensu. Nie? W ogóle to nie ma sensu, nie. Moim zdaniem nie, ponieważ jakby anglosaski rynek, tak jak z muzyką, jakby nie wchłonie tego, bo oni mają swoich bardzo dużo. Po co udawać, że jesteśmy... Co?
To nie jest tylko anglosaski, bo nie wiem, załóżmy Nederlandzi mówią...
Ale nie, europejskie kino się miesza, mi się wydaje, że jest dużo koprodukcji ciekawych polsko-szwedzko-niemieckich, rumuńsko-duńsko-francuskich. Zdarzają się. Nie, to jest dużo. I gdzie na przykład są 3-4 języki w filmie. Ale jeśli chodzi o rynek właśnie angielsko-amerykański, to w ogóle moim zdaniem nie ma sensu, bo to jest nieprzenoszalne. W sensie, jeżeli masz u nas Dawida Podsiadło, który jest mega gwiazdą i on by nagle zaczął teraz wjeżdżać na angielski rynek, nie chcę mówić, żeby nie odniósł sukcesu, ale myślę, że mógłby nie odnieść po prostu, no bo oni mają swoich wspaniałych wykonawców, którzy śpiewają w ich ojczystym języku.
Jeśli chodzi o film, no to też jest tak, że film też jest w jakimś tam kontekście na przykład polskiego społeczeństwa, polskiej tam smutków, zwał i tak dalej i mogłoby po prostu to nie zainteresować tych widzów.
No tak.
Okej.
Co na przykład ja byłem przekonany, że taki film jak Boże Ciało, jakby i tak moim zdaniem jest bardziej zrozumiałe u nas niż tam. Że tam się go ogląda jednak trochę inaczej. Chociaż może te problemy są przekładalne.
Nie myślisz, że ale... gdyby Boże Ciało było nakręcone w języku angielskim tylko i wyłącznie, że ten sukces zagraniczny tej konwencji całej nie mógłby predestynować tego filmu naprawdę dużego sukcesu i do tego dużego cash flowu.
Ale dostał ogromny sukces. Ten film przecież był nominowany do Oscara.
Był nominowany. A nie sądzisz, że gdyby to był po angielsku, żeby mogło większy gro ludzi obejrzeć?
Nie, bo wtedy nie mógłby być nominowany w kategorii filmu zagranicznego i prawdopodobnie by się nie dostał.
Zakopałby się.
Rozumiesz? To jest ta różnica.
Ale co wygrało ostatnio Oscarę? Parasite,
tak.
Czyli coś no, ale spoza.
Tylko, że ten film był tak szalenie wyjątkowy, to było rzeczywiście jakby... To była pierwsza chyba taka historia, że wygrał.
Była pierwsza.
No właśnie, no więc jakby owszem, zdarzają się takie rzeczy. Może te ścieżki trzeba przetrzeć. Nie wiem, no mówię tak jakby z takich utartych tematów, to raczej bardzo rzadko
Łatwo, tak jak mówicie, znaleźć argumenty przeciwko temu podejściu, ale ja mam jeden argument. Według mnie jakby...
Sisters nagrywały świetnie po angielsku i nawet część moich znajomych w Londynie ich słuchała, ale to byli wszystko ludzie, którzy mają jakikolwiek kontakt z Polską.
No tak, ale... Okej.
Bo muzyka jest bardziej uniwersalna. Muzyka jest bardziej taka w stylu R&B znanym na zachodzie, tak mi się wydaje. Ale Karol, ty byś chciał polską kulturę, chciałbyś pogrzebać.
Właśnie, a jeżeli pokazujesz, ale nie, bo wiesz, jeżeli pokazujesz coś,
co jest... Wodziankę?
Tak.
Jej!
Ale jeżeli wiesz, próbujesz jakby eksportować to, co jest nasze, no to super. A jeżeli próbujesz jakby teraz spróbujesz zrobić film o wyścigach samochodowych w stylu Szybcy i Wściekli i teraz spróbujesz zrobić go lepiej niż Amerykanie, to nie dasz rady.
A bo co tam ty są dajesz? Jakbyśmy zrobili na Kaszubach Szybkich i Wściekłych, w Golfach, Passatach, GTI,
no,
w
i wtedy trzeba to zrobić po polsku.
I według mnie Nie, to by nie przeszło.
No właśnie,
ale
rozumiesz.
Do czego zmierzam? Skąd ta moja teoria wychodzi? Że gdybyśmy robili...
To był wspaniały film, ja bym chciał.
Gdybyśmy robili filmy w języku angielskim, to może opening filmowy by był 10 razy większy, tym samym zyski z jego filmu by były 10 razy większe i tym samym garza, na przykład głównego aktora, by była 10 razy większa. I co by powodowało, że ten aktor nie musiałby grać w serialach takich jak Na wspólnej, Plebania... Coś jeszcze było, nie?
Dużo. Barwy Szczęścia.
Właśnie.
Ślad.
I powiedz mi...
Tak, i to wszystko, no.
I powiedz mi, czy to ci się podoba, jak z serialami?
Wiesz, to jest...
Droga kariery? Małe szczeble do wyższych
pięter?
Tak,
ja to tak uważam, bo jeżeli z każdego tego serialu wychodziłem po roku, to była moja świadoma decyzja. To nie było tak, że mnie wyrzucali.
A już nie jesteś w Plebanii i tych...
W żadnym z nich nie jestem. Na każdy wchodziłem na rok.
A, okej.
Do Plebanii, potem Barwy, potem Na wspólnej, potem Ślad. I jakby do każdego z tych seriali wchodziłem na jakiś czas. I mimo, że na przykład... produkcja mówi, dobrze, możemy przedłużyć umowę, to ja mówię, że nie, dziękuję. I to nie jest tak, że ja gardzę tym, broń Boże. Tam są czasem świetne sceny i świetnie są zagrane, tylko chodzi o to, że jakby ja, jak tylko jakaś pani w sklepie do mnie mówiła, że pan chyba gra w tym serialu, to dzwoniłem do agentki i mówiłem, słuchaj, powoli kończymy. Bo ja nie chciałem być po prostu aktorem znanym z tej roli.
Słusznie.
Tylko chciałem być, ale to jest inna ścieżka, niż ktoś inny wybiera. Tak? Jakby, wiesz, jakby ja nie oceniam ścieżek, ja idę tam, gdzie mnie ciągnie i mnie się wydaje, że idziesz tam, przez rok się uczysz otrzaskania z kamerą, stawania w pozycjach, bycia punktualnym, przygotowanym, bla, bla, bla. Potem spotykasz się z nowymi reżyserami, nowymi partnerami, nowym tekstem, nową postacią, próbujesz sobie sprawdzasz, później sobie sprawdzasz, a może można to tak zagrać, potem sobie oglądasz, sprawdzasz, czy to przeszło, czy nie przeszło. Jakby to jest taki cały czas, wiem, że gdyby nie coś tam, to bym nie dostał czegoś. Gdyby nie coś tam, to mnie, prawdopodobnie gdybym nie zagrał w Dywizjonie, to mógłbym nie dostać procederu, bo nie wiem, czy producent w ogóle by był przekonany co do tego, że ja jakby potrafię sobie poradzić na dużym planie, wiesz.
Okay.
Więc to są takie rzeczy, które się składają po prostu.
Ja bardziej myślę, może nie w etapie taki początkowy jak u ciebie, tylko bardziej już u dorosłych aktorów, którzy mogliby na przykład mieć ten komfort odmawiania w większości ról, czyli na przykład wtedy byś mógł odmówić Patryka Wegę i tak dalej, i tak dalej. I po prostu się skupić na...
że nie odmówiłem.
Nie wiem. Opowiedz?
Nie przyjąłem, bo mi się nie podobała rola, co nie znaczy, że nie... W nowym.
Czyli to jest...
O aferze podbeskidzkiej, czy tam podkarpackiej, już teraz nie pamiętam. To dopiero powstaje.
Jaki był ostatni? Ostatni był chyba...
Bad Boy.
Bad Boy był ostatni.
A potem zaproponował mi, przynajmniej tak mi powiedziała agentka, dostałem scenariusz bardzo, że tak powiem, tajną drogą i przeczytałem i po prostu stwierdziłem, że ta rola mnie nie nawilża, nie? Jakby niespecjalnie. I to nie chodzi o żaden ruch marketingowy, że chcę, że bardzo bym chciał zagrać u niego, czy nie zagrać, tylko chodzi o to, że staram się wybierać to, co mnie interesuje. Mhm. I jeżeli mam taką możliwość, no to super. To jest taki największy komfort.
No
szczególnie,
myślę, że właśnie do tego zmierzam,
że chodziło przede wszystkim też o terminy i musiałbym z czegoś innego zrezygnować na rzecz roli, która mi się mniej podobała, więc wolałem wziąć rolę, która mi się bardziej podoba. I jeśli chodzi o pieniądze, to nigdy nie wybieram. Teraz też kręcę film niedługo, za który zarobię bez mała 4 razy mniej niż ta rola, którą odmówiłem. Ale tylko dlatego, że mnie to bardziej interesuje. No, ja przeżyję. Ja potrzebuję bułkę z masłem, pomidorem i gdzie spać mieć.
Wiesz co, to jest fajne, tylko... Znaczy, to mówisz generalnie bardzo dobrze, ale mnie boli to, że to powinno być tak naturalnie, że mnie boli, że Tomasz Karolak, tak dobrze mówię, Tomasz Karolak, Piotr Adamczyk i cała rzesza takich
aktorów
fajnych.
Słuchaj, jak będę w ich wieku, to nie wiem, jakie będę podejmował decyzje, bo jestem w swoim wieku i mam teraz wolność, nie mam dzieci, mam kredyt, z którym sobie radzę, nie mam 10 kredytów, wiesz, jakby... To są decyzje, poza tym przepraszam, ale Adamczyk, bardzo go lubię i szanuję i uważam, że co nie zrobi, to jest w porządku, albo nawet bardzo dobre, więc wiesz, to jakie on wybiera rzeczy, to są jego prywatne jakby rzeczy, no jakby jego prywatne
wiesz,
decyzje.
To,
ja tego w ogóle nie oceniam, po co to
nie,
oceniać.
Ja oceniam to, że tak jakby branża filmowa mogłaby dać większą szansę aktorom na zrobienie lepszych ról, i na lepsze filmy. O tak. Już tak jakby, żeby nie iść te
myślę, że każdy, kto robi, komedię. Myślę, że każdy, kto robi, chce zrobić dobrze. I chce zrobić dobrze. Szczególnie od strony aktorów. Każdy się spala. Jak ktoś przychodzi do pracy po to, żeby zarobić, to zazwyczaj to widać. Więc jakby wierzę bardzo w aktorów. I kocham aktorów. I wydaje mi się, że jednak zawsze się spalasz i chcesz to zrobić naprawdę jak najlepiej i zjadasz ten stres i myślisz o tym w domu i nie śpisz i tak dalej. Przynajmniej no mówię o sobie, ale wiem po swoich znajomych, że też tak robią. A czy zagrasz w filmie, który wyjdzie czy nie wyjdzie?
To nigdy nie wiesz.
Nigdy nie wiesz. Nawet jak dostajesz scenariusz i wydaje ci się, że jest interesujący i wydaje ci się, że będzie fajny i nagle się później okazuje, że na fazie realizacyjnej czego zabrakło, tego nie było, to nie było czasu, tam coś się poślizgnęło, a w ogóle nie ten aktor przyjechał zamiast tego, który miał, a wstrzymane zostały zdjęcia, więc jeszcze wykreślili ci 3 sceny, które były według ciebie istotne. Jakby nigdy nie wiesz.
No właśnie, a propos tych 4 godzin procederu, bo tam podobno tyle nakręciliście
tak.
Godzin. Jak, czy to jest normalne, że tyle godzin poszło, jest więcej i...
Wiem, że przy Dywizjonie chyba też tak było. Ale to chyba nie jest normalne.
To nie jest w sensie... chyba normalne, ponieważ tak jak sobie myślę, że jak projektujesz jakąś linię czasową filmu, to przy takiej nadwyżce materiału masz potem problem to tak zebrać, żeby to wszystko ładnie grało. I to
słuchaj,
mi przeszkadzało w procederze.
Każdy pracuje inaczej,
trochę.
Bo jakby no, Michał nakręcił wszystko, co było w scenariuszu i potem sobie z tego złożył historię, która mu według niego bardziej pasowała na opowiedzenie danej historii. Może gdyby była inna scena, która by zmieniała coś, to by ją wstawił zamiast innej. No jakby ja mam zaufanie do tych, pod którymi się znajduje i jakby... No
musisz
wiesz,
mieć,
no,
żeby
no,
współpracować
jakby,
dobrze.
Jeżeli wchodzisz na plan, to nie możesz myśleć o tym, że o nie mogę teraz tak zagrać, bo Anusz to wezmą. Tylko jakby grasz jak uważasz za słuszne, a potem wierzysz w to, że oni wybiorą to najlepsze, bo też widzą, co jest lepsze, no. A przynajmniej co jest lepsze dla nich.
No ja pamiętam, jak jeszcze chyba nawet, nie wiem, czy mi mówiłeś, czy ktoś mi mówił, że dużo spędzajesz czasu na dyskogolce. I tak oglądam ten film, patrzę, o, poszło.
No wiesz, bo to jest też dwojakie, nie? No bo to jest tak, tam były 2 sceny, na których ja jadę na deskorolce, ale w końcu tam ich nie ma. ale być może to źle wyglądało, a być może było kompletnie niepotrzebne. Być może ten sam symbol, że noszę tą deskorolkę, wystarczał. Jakby, no ja też w półtora miesiąca nie nauczę się być po prostu nie wiadomo jakim deskorolkarzem, ale poczuć to, znaleźć się w tym klimacie, pojeździć po tych tam rampach i tak dalej, dowiedzieć się w ogóle trochę o tej kulturze, no to już, to przynajmniej ci buduje też jakieś zaplecze dla postaci, więc wszystko się składa.
No bo kryteria wyboru sceny nie do końca muszą być tobie znane. Jak powstało 4 godziny, no to ty przez te 4 godziny tego footage'u dajesz siebie wszystko, a później ta scena mogła nie zostać wybrana nie dlatego, że chujowo jeździsz na deskorolce, bo może na przykład
zajebiście była niepotrzebna.
Sobie, świetnie, tylko była niepotrzebna z jakiegoś tam powodu, nie wchodziła. I tak wyszło 2.15.
Wczoraj zadzwonił do mnie producent i mówi, wysłał mi prywatnego linka nowego filmu, który wejdzie do kin w październiku.
Czy to jest, będzie Mistrz?
Akurat drugi, Crime Story, Love Story, bo tydzień po tygodniu wchodzą dwa filmy, w których zagrałem epizodyczne role. I pytał mnie, co ja uważam. No to ja mu mówię, co uważam, gadamy sobie. I on mówi, sorry, bo ta scena twoja wypadła, miałem taką scenę przełamania postaci. I ona wypadła. I on mówi, no wiesz, ta scena nie wyszła. Ja mówię, Janusz, słuchaj, ta scena nie weszła, bo uważaliście, że jest niepotrzebna. W związku z czym to nie jest film o mnie. To było przełamanie epizodycznej postaci. No trudno. Zrobiłem to najlepiej jak mogłem. Nakręciliśmy to. Nie weszła, no to nie weszła. No
a jak chcesz być miły, to daj mnie do trailera chociaż.
Jakby to widocznie było na tyle niepotrzebne w całej wam historii, że postanowiliście się skupić na czymś innym. No to nie są moje decyzje. No moje decyzje są w momencie, kiedy gram.
Nie, to tak najbardziej rozumiem. Ja w ogóle troszeczkę mi właśnie w procederze nie pasował timeline. Tam troszeczkę gdzieś niektóre rzeczy były za długo, ale to jest takie moje... według mnie i tak film był mega spoko i ty ogólnie zrobiłeś mega robotę, ale ten timeline w polskich filmach to jak na przykład bierzesz pełnometrażowy polski Wiedźmin, to jest sklejony serial, gdzie timeline jest w ogóle w innym domu chyba stoi niż ten...
Chyba tego filmu akurat nie widziałem. Nie? Polskiego.
Świetny film. Znaczy, ja polecam bardziej, jeżeli nie chcesz sobie głowy skatować, to obejrzyj sobie na VOD TVP 12 odcinków Wiedźmina.
A to serial?
Tak.
Ten z... A, nie wiedziałem, że mam polski serial. Myślałem, że mówisz o tym starym filmie Wiedźmin.
Wiedźmin...
Serial Żebrowskim. Prekursor Netflixowego.
Wzięli 12-odcinkowy Wiedźminowy serial z Żebrowskim i Zamachowskim.
A, widziałem fragment, tak.
A potem wzięli, tak jak to lubią, skleili z 13 godzin, półtorej godziny film. Polecam. Więc najlepiej trzeba obejrzeć ten 13 odcinków i dopiero wtedy możesz obejrzeć film pełnometrażowy. Bo wtedy skumasz mniej więcej, o co chodzi.
No tylko to są takie też trochę eksperymenty chyba, no bo jeżeli planujesz, tak jak mówisz, scenariusz, no to mniej więcej wiesz, co jest wagą, a tak to po prostu robisz z tego, co masz. To jest chyba trochę co innego, ale nie wiem, nie widziałem.
A Wiedźmina oglądałeś na Netflixie?
Tak.
Jak?
No, ja miałem straszny problem z Wiedźminem i mój kumpel...
Jaka ścieżka audio, pytam się.
No, angielska.
Tak?
No pewnie.
Bez sensu.
Czemu? Oryginał zawsze.
Bez sensu. Jak chodzi ten sobie Wiedźmin i on mówi fuck.
Yeah, fuck.
A w porównaniu... Właśnie, dokładnie tak mówi. A jak sobie przełączysz na ścieżkę dźwiękową Żebrowskiego, to mówi kurwa.
Wżyć.
Tak, wżyć.
No ale wiesz, cudowne. Ale to jest kolejny przykład na to, że jak bardzo jest nieprzekładalne jakby, nie? Tam jakby cała słowiańskość jest wycięta. W ogóle nie ma naszej słowiańskości.
Dlatego
oprócz tego, że jest
strzyga. Żebrowski gatuje... tego nowego Wiedźmina.
Ale ratuje w twoich oczach, a to był najlepiej oglądany serial na Netflixie.
I know.
No. Więc co to znaczy
ratuje? Ale co ludzie mogą wiedzieć?
No Karol, no wiesz, no bez przesady. To znaczy, wiesz, to był serial, który świadomie podjęli takie decyzje, żeby zrobić go w trochę innej stylistyce niż de facto jest ta stricte polsko-słowiańska. I to odniosło sukces, bo ludzie bardziej mogą się z tym połączyć. Nie, jakbyśmy im dali teraz światowida.
Według mnie to jest to połączenie, czyli odejście od słowiańskości i danie Polakom Żebrowskiego jako lektora, czy tam jako dubbing, to jest według mnie idealne rozwiązanie. Ja jestem ukontentowany.
Mnie później po trzecim odcinku już się ten serial zaczął bardzo podobać i się wciągnąłem. I tak. Jestem ciekaw i czekam na drugi sezon.
No, a będziesz występował?
No, może. Nie, nie, raczej wątpię.
Tak? A jak patrzyłeś na początku? Bo były takie dość dziwne filtry, jak się oglądały te pierwsze odcinki, nie raziły cię trochę w oczy? Na przykład kolory. Sceny, kolory?
Tak, bardzo. Wnętrza, ale później zmienili ogień. Reżysera po drugim odcinku. Tam jest jakiś inny reżyser.
To dlatego zacząłem się bardziej
tak mi się wydaje, tak.
Bo no. Tak na początku właśnie mnie raziły w oczy te kolory, tak, filtry, też, ujęcia, tak, we wnętrza, jak tam ogień się palił, to wyglądało trochę dziwnie.
Trochę tak disneyowsko, nie?
Tak. Albo trochę jak 300.
Taki, o, tak. No tylko, że 300 był dobrym filmem. Hello.
No, był. Ale a propos słoweńskości, czy słyszałeś może o raporcie Reduty Dobrego Imienia?
Nie.
Okej. Okay. Reduta Dobrego Imienia obejrzała 557 filmów i seriali fabularnych oraz 47 dokumentów w poszukiwaniu pozytywnych i negatywnych elementów o Polsce. Myślałem, że może słyszałeś.
To a to jest jakaś taka armia, tak? Taki Red Watch.
Tak, no i oglądali między innymi tak na Netflixie, na HBO, na Amazon Prime, na Disney Plus i Hulu. No i Hulu. Jak już nie znaleźli w jakimś filmie tego, że Polacy zostali jakoś źle przedstawieni, to przypierdalali się do tego, że nie wspomniano o Polakach. Na przykład zarzut był taki do filmu Furia. Widziałeś co?
Właśnie nie widziałem. W każdym razie
Ardeny, czołgi strzelają, wojna, tam Brad Pitt szaleje i zarzut był taki, że tam nie wspomniano o Polakach. Na przykład to jak już nie znaleźli jakiegoś błędu. Albo były zarzuty, był film, w którym chyba osoba, której rodzice uciekli z Polski, był taki po prostu wywiad z tą osobą, film dokumentalny, i ta osoba powiedziała, że rodzice mówili, że oni nie chcą wracać do Polski, bo tam kwitnie antysemityzm. Czyli na przykład to była wypowiedź danej osoby o rodzicach, o tej sytuacji, i to zostało właśnie przez tą Redutę Dobrego Imienia gdzieś tam wyhaczone. Nie? Czyli taki Poland Watch, żeby, prawda...
Słuchaj, każdy ma jakieś hobby. No, niektórzy jakby starają się, żeby szerzyć weganizm, a inni się starają, żeby szerzyć świadomość, nie wiem, jazdy ekonomicznej, a jeszcze inni robią, wiesz, kanały na YouTubie DIY i każdy coś tam sobie szerzy. No to niech sobie szerzą, no co?
Niech sobie szerzą. Tylko to, żeby to nie był dialog znaczy, polski, bo to nie jest
dialog. Wiesz co, to jest grupa. Jeżeli to by było rządowe, no to wtedy można by się zastanawiać. A jak to jest jakaś grupa, że tak powiem, którzy mają swój własny zafiks...
Ale już niestety zachodnie media się odniosły troszkę do tego. No, w sensie już zdążyli po tym pojechać. No ale no dobra.
No wiesz co, ale następnym krokiem... To też trzeba rozważyć, no bo też jakby wiesz, no Amerykanie jak robią film o że tak powiem, jakiejś wojnie, albo no to zawsze muszą być tymi wyzwolicielami i walczącymi o dobre imię, a jak się pomyśli z innej strony o tym, po co były niektóre wojny, które prowadzili, no to można by ich pokazać jako absolutnych najeźdźców. Tak samo zresztą z tym Holokaust na Indianach trwał do lat 90. Więc wiesz, jakby naszego XX wieku, hello, czyli bardzo niedawno, więc można by ich przedstawić w takim świetle, ale oni o to dbają i mają na świecie famę po prostu wyzwolicieli walczących, wiesz, jakby no niech sobie, wiesz, może taki głos na coś wpłynie, że ktoś na przykład powie, no dobra, tam może warto się zastanowić nad niektórymi rzeczami, wiesz, dopóki to jest dialog, to jest okej. Jak to jest wjazd butem na twarz, no to nie jest okej.
No to jest taki wypluty raport.
Pretensjonalnie. Zrobiliście filmy, czemu nie zrobiliście tego, jak my chcemy? Jak no tak. My chcemy, to dopóki sobie robimy filmy, jakie chcemy. No.
Dopóki, to jest tak, jak ktoś mi zarzucił, że tam źle zagrałeś, w ogóle coś tam HD. I ja na Facebooku ktoś mi napisał. I ja...
Nie. Ty odpisałeś?
Oczywiście.
Jesus.
Napisałem, że casting był otwarty i że bardzo żałuję, że ta osoba nie była na castingu, bo że skoro wie, jak to powinno być lepiej, to szkoda, że z nią nie przegrałem, no bo mogłaby zrobić to lepiej.
To wszystko napisałeś jej?
Tak.
Nie trzeba było napisać dziękuję za konstruktywną krytykę?
Nie było konstruktywne.
Dziecku też powiesz, że Święty Mikołaj nie istnieje?
Nie, ale to nie było dziecko, to był dorosły facet.
Skąd wiesz?
No bo sprawdziłem.
Aha, jeszcze.
Wszedłem na profil.
Jezus.
No, ktoś do mnie pisze, ktoś coś do mnie mówi, no to
nie jesteś gotowy na sławę, Piotr.
Nie, no jak ktoś coś do mnie mówi, no to patrzę. Nie, no jakby wiesz, jakby to było jakby gdzieś tam, no to bym sobie olał. Jak ktoś pisze to bezpośrednio do mnie pod jakimś moim postem, no to mogę zobaczyć przecież.
No możesz, ale to nie ma co się...
Mam nadzieję, że nigdy...
Ale to nie jest tak, że ja się denerwuję. Nie, to, ale wiesz, to nie burzy to mojego spokoju. Nie, ja się cieszę, no bo jakby było... Wiesz, jakby wszyscy po prostu piali peany, to by znaczyło, że może coś jest nie tak.
Nie, znaczy, wiesz, jak on by jakbyś przeczytał, że coś ci by wyrzucił, na przykład, nie wiem, co tam robiłeś źle.
No największy zarzut jest do sceny wciągania koksu z toalety w więzieniu. Że Tomek w życiu by tak nie zrobił, nie?
Aha. A czy ty nie widzisz, że może jednym z... Znaczy, ja tego nie widziałem, ale czy według ciebie trochę nie jest problemem to, że musiałeś właśnie dbać o to, jak odbierze rodzina, jak odbierze znajomi.
Ania Hada, jego mama była u nas na planie jako konsultantka.
I to było poprawiało to, czy utrudniało według ciebie? Ale tak jakoś niezobowiązująco. Tak.
Pamiętam, że jak kręciliśmy scenę, w której się kłócił z matką, Ania wtedy wyszła z planu z Targana, że tak powiem, emocjami, aha, wiesz, i tamten. No to było może bardziej jakoś tam obciążające, czy jak napadałem na kogoś z bronią, no to mówiła, że musi iść do domu. Ale ona, gdyby było jakieś jawne weto i ona by powiedziała, tego na pewno nie, no to być może byśmy tego nie robili, ale to też nie są rozmowy ze mną, bo ja dostaję zadanie, mam w scenariuszu scenę i ją realizuję.
Rozumiem.
A poza tym te sceny były przegadane z przyjaciółmi Tomka, z jego różnymi środowiskami. Nie ze wszystkimi, no bo trzeba by zebrać wtedy pewnie 500 osób, ale z jakąś tam grupą były przegadane.
A jakbyś nie walił koksu z kibla, to według mnie to można było wtedy znudzić ten film. Bo jak od Amerykanów trzeba się uczyć tego, że oni zawsze dodają jakieś smaczki, które nie są prawdą. Żeby znaczy
to,
zrobić
to wiesz, no film się rządzi jakąś tam metaforą, nie? I po prostu jakiś jakby z 10 prawdziwych scen robimy jedną, która jest bardziej esencjonalna, nie? Więc, no więc to był taki pomysł reżysera, żeby pokazać po prostu uzależnienie za wszelką cenę, że po prostu musisz i koniec.
I myślę, że to jest to, czym też Krzychu mówił a propos tego raportu, że my jednak oczekujemy od kina, że to musi być na przykład, jak jest jakiś oparty o historię, to musi być według tej historii. Nie rozumieją konwencji, że to jest jednak rozrywka ten film.
No, że to nie jest dokument i ale... że to jest, co się nazywa, oparte na faktach i tak samo jak były zarzuty do filmu Dwóch papieży. Że...
No ale teraz na przykład wyszedł bardzo ciekawy moim zdaniem serial na HBO Mrs. America i tam jest przedstawiona postać Phyllis Schlafly, czyli takiej laski, która była bardzo, bardzo prawicową działaczką w latach 70-80. I jakby przed każdym odcinkiem jest napis, to jest historia inspirowana prawdą, nie wszystkie dialogi i sceny wydarzyły się naprawdę. No to rozumiem, że to jest po to, że ludzie po prostu przestali przyjmować jakby pewną licencję, poetykę i chcą mieć po prostu wszystko wyłożone kawę na ławę, więc w ramach takiej obrony jest taka plansza na początku. Ale ja wiem, jakby no, nawet jak są dwa dokumenty o Whitney Houston, dwa dokumenty, każdy przedstawia jej historię inaczej, każdy inaczej jakby stawia diagnozę na jej śmierć, z jakiego powodu zmarła. Jak ktoś chce zrobić inny film o Tomku Hadzie czy coś, no przecież nikt tego nie broni. Niech weźmie ten wysiłek, zapłaci temu, co trzeba za tam jakieś prawa, zrobi konsultacje i zrobi swój. Przecież to jest jakby fajne. No jakby w ogóle kultura od samego początku istnienia jest dialogiem, nie? Jakby wszystkie książki ze sobą nawzajem na początku gadały, nie? I jakby ten tego komentował, ten wywodząc swoje myślenie, filozof z poprzedniego na kontrze do niego budował swoją filozofię. No jakby to jest zawsze dialog, więc proszę bardzo, dialogujmy.
Nie może być, też chyba nie może być tak, że film będzie tak robiony, żeby wszystkim podpasował, bo wtedy będzie nijaki. No wiadomo, że jak zrobisz film w jakiś tam sposób, no to ktoś się pewnie wkurwi, ale na przykład, że w większości będzie się podobać. No jakby tak chcieć przypodobać się wszystkim, to może być takie trochę mdłe chyba.
No tak mi się wydaje, tak mi się wydaje.
Bardziej teatr, czy bardziej filmy ci kręcą?
Kręcą mnie w filmie. A co mnie kręci, to jakby, no wiesz, jakby to jest inna trochę jazda, nie?
Czy chcesz ciągnąć to i to?
Oczywiście. Tak, najbardziej. W ogóle trochę w Polsce... Znaczy,
właśnie no, nie da inaczej.
No, wydaje mi się, że przede wszystkim uczysz się w teatrze bardzo dużo. Znaczy to w ogóle jest nie do przecenienia, bo to, co później masz zrobić w filmie, to jest jakby... No czerpiesz z tego, co się nauczyłeś, a w teatrze często robisz coś dużo dalej od siebie i jakoś tak bardziej formalnie. I myślisz o scenie, myślisz o rozwiązaniach. Nazywasz to przez długi czas, szukasz tego, czy tak stawiać szklankę, czy tak stawiać szklankę. Jakby później w filmie masz większą świadomość tego, co to znaczy, bo w teatrze się tego uczysz, więc wydaje mi się, że to jest w ogóle nie do przecenienia.
Jak wspominasz spektakl Faza Delta?
No bardzo dobrze.
To był jeden z pierwszych spektakli, jaki ja widziałem z tobą. Mhm. Nim grał jeszcze nasz przyjaciel Piotr, jeszcze jeden, i Michał. I to był spektakl o... Tripie na kwasie. Na kwasie.
Tak, i kolesie zabili dwie osoby na kwasie, a potem tego nie pamiętali i bronili się tym, że, no, że po prostu to była taka faza i po prostu tamten koleś według nas chciał nas wtedy zabić i mieliśmy taką fazę, że musimy się bronić.
Tak. I Sylwia wtedy wybrała mnie na, która też gra tam z jedną z ról, wybrała mnie na widowni jako osobę, która ma dostać w pierdol.
Był taki moment przesłuchania w sądzie i wtedy rozświetlała się widownia i kierowaliśmy się bezpośrednio do widowni.
I Sylwia mnie wybrała i wtedy chłopaki do mnie podbili i się na mnie patrzyli. Ja wtedy nie byłem do końca pewien, zobaczyłem, co to jest aktorstwo, jak można być w pełnej roli. Ja naprawdę zacząłem się w tym momencie bać. Mi się takie po prostu spojrzenie psycholi totalnych. Ale chciałem się spytać, czy według ciebie ten spektakl jest... dobry? Czy tak edukacyjny? Czy on byś go polecił dzieciom? Czy...
Oczywiście.
Tak?
No mi się wydaje, że tak. Zresztą szkoły chodziły na ten spektakl.
Chodziły.
Mimo, że tam było bardzo dużo bluzgów i my używaliśmy narkotyków, jakby w cudzysłowie, tak? Graliśmy, że używamy narkotyków w tym spektaklu. No ale to pokazywało właśnie, pamiętam jak był klub dyskusyjny, bo każdy spektakl u nas w teatrze ma raz jakby po premierze jest klub dyskusyjny i pani powiedziała, że najbardziej przerażające dla niej to jest, że była zbrodnia i kara Dostojewskiego, a tu jest zbrodnia i jakby nie ma kary, bo nie ma refleksji. A jak nie ma refleksji, to nie rozumiesz, co się dzieje i dlaczego. I że to jest jakby straszne tutaj w tej sytuacji, nie?
A to było na podstawie jakiś...
Nie, to był autorski tekst Radka Paczochy. A czy to... On mówił, że on się inspirował jakąś opowieścią znajomego, no ale to jak chyba
Bo mnie zastanawia, czy... Na początku mi się to spodobało, bo stwierdziłem, że ludzie, znaczy młodzi ludzie powinni to zobaczyć, ponieważ to jakoś jest taka lekka przestroga nad takim lekkomyślnym zażywaniem narkotyków. Mhm. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że tam przewodnim był LSD, które teoretycznie nie powinno prowadzić do takich sytuacji.
Jak robiliśmy research, to był dosyć mały procent takich sytuacji po LSD, ale się zdarzały. Więc też też pili alkohol, więc to też różne rzeczy się mieszały. Wiesz, to ja nie jestem specjalistą od tego, ale jakby no wydaje mi się, że jednak jakby pewne niebezpieczeństwo. Ja mam na przykład takie podejrzenie, że tak jak w procederze było dużo koksu, koks zażywała też Whitney Houston czy Amy Winehouse, czy Robin Williams i mówi się, że część z nich miała depresję czy coś, mi się wydaje, że to bardzo rozstraja człowieka i masz takie stany, że...
Chwilowe, takie chwilowe stany euforii i potem chwilowe...
A potem długie doły, na przykład jak nie bierzesz i jakby przestajesz mieć kontakt ze sobą, ze swoimi emocjami i nie wiesz, co się dzieje i te stany depresyjne i różne takie rzeczy, to wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo złe są narkotyki. Ale tak naprawdę.
Kids don't do drugs.
Nie, no bo to nic nie daje, w sensie to nic nie daje.
Chwilowo daje. To jest właśnie proste. Proste rozwiązania, takie no skróty, chwilowe, łatwe.
Tak. Tylko, że jest niebezpieczne, bo uzależnia. No.
Uzależnia.
I to jest ten problem. Bo jakby dało się wziąć i potem nie brać, no to może by było to bardziej bezpieczne. No.
No. Dlatego tylko tak miałem taką właśnie a propos. Nie pasowało mi po dłuższym czasie, teraz jak sobie ostatnio prowadziliśmy podcast z Krzychem o psychodelikach i o jak one, jest duża szansa, że one będą bardzo dobrze wspierały terapię psycho, ułatwiały po prostu dojście, tak jak ty mówisz, 4 lata byłeś, to można to jakoś przyspieszyć, te ścieżki neuronowe po prostu.
No są te tabletki, nie? Psychotropowe, które się stosuje czasem.
Wiesz co, my rozmawialiśmy na ten temat ostatnio i zgłębialiśmy dość mocno. Przy tam największych uniwersytetach na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, zaczęto prowadzić takie legit, prawdziwe badania nad właśnie prowadzeniem terapii, między innymi uzależnienia od opioidów, narkotyków, alkoholu, papierosów, PTSD, stresu pourazowego, za pomocą właśnie psychodelików, czyli za pomocą psylocybiny z magicznych grzybów, LSD i MDMA, czyli ecstasy. Wyniki bardzo obiecujące. Bardzo obiecujące, ale nie dla każdego, nie brane samopas.
No właśnie o to chodzi, rozumiesz? No bo przecież
jak idziesz, to wszystko musi być
guided. No właśnie, to jak idziesz do psychiatry i dostajesz lekarstwa, które mają, one są po to, moim zdaniem, no bo dwie osoby, które znam, jakby trzy, które jakby są na takiej terapii albo były, no to po to były, bo jakby ich mózg już się tak nauczył być smutnym i złym i tak dalej, że jakby dostajesz, ktoś ci otwiera nowy pokój i ty teraz go sobie wyrobiasz taką ścieżkę do tego pokoju i potem schodzisz z tych antydepresantów, ale to zostaje już i nagle widzisz, że tam jest jeszcze połowa twojego mieszkania, to jest jeszcze stany wesołości, stany spokoju, nie? I tak mi się wydaje, że to po to jest.
A jak uważasz, bo już tak wychodząc z tej sytuacji covidowej i stresu z tym związanego, to czy takie codzienne życie aktora i taki właściwie lifestyle, czy to powoduje jakąś większą skłonność właśnie do depresji, czy do nadużywania substancji, czy ty widzisz takie zachowania, czy to jest, jak to wygląda, czy to takie życie jest stresujące?
No aktor, wiesz, no to tak jakbym cię zapytał, czy lekarze, no wiesz, no teraz pomyślisz o swoich kolegach, no to też są różni, nie?
Właściwie ja się też spotkałem z dwiema grupami zawodowymi, które akurat w używkach to mają...
Tak, statystycznie mają skłonność do używek i statystycznie mają skłonność do depresji, samobójstw, tak? Właśnie do używania substancji.
Okej, no to nawet tego nie wiedziałem. Chodziło mi raczej o to, żeby, wiesz, różni są ludzie, różni są aktorzy, nie? I też, ale jakby... Na pewno to, co jest bardzo frustrujące w tym zawodzie, to są te nierówności, nie? Po prostu takie ogromne, że po prostu w teatrze moi znajomi zarabiają jeszcze w czasie COVID-u, kiedy im ścięli wypłaty tam do 80%, no to po prostu, wiesz, no zarabiasz tyle, żeby po prostu mieć na codziennie tyle do wydania i koniec. I to jest twoja ścieżka, którą wybrałeś. A są aktorzy, którzy zarabiają jakieś bardzo, bardzo duże pieniądze za reklamę, czy za udział w jakimś filmie, czy tak dalej. I jakby myślę, że ich lifestyle jest inny i mogą sobie pozwolić na przestoje, na to, żeby później sobie gdzieś pojechać i ten. Więc jakby wiesz, to jest bardzo... Na pewno najtrudniejsza jest ta frustracja, że wiesz, że ci się należy, że jesteś zdolny, że mógłbyś, ale nie dostajesz szansy, nie masz szczęścia, nie spotkałeś i to jest jakby bardzo trudne moim zdaniem.
Zdradź nam w takim razie, skąd się biorą te nierówności. One się biorą z plecków? Że ktoś ma plecki?
Nie, no co ty, nie.
Skąd się biorą takie nierówności?
Nie. Pamiętam, gadałem z Gosią właśnie, która pojechała na spotkanie z Aspą, ją zaprosili, bo ona tam była, jakąś funkcję pełniła, koszuchowska. I ona właśnie powiedziała, że jakby strasznie trudno się rozmawia właśnie ze względu na te nierówności, no bo ktoś zarabia więcej, bo ma większą cenę rynkową, już tak mówiąc, jak produkt.
Czyli sobie wyrobił
swoją cenę. Oczywiście, no, to nie chodzi o plecy, wiesz.
To nie można wtedy tak do końca chyba mówić o nierównościach.
Nie, no, ale mówię tak, o tym,
czy
że
mówisz o nierównościach, niesprawiedliwości.
Nie mówię o niesprawiedliwości, nie. Mówię o nierówności.
Okay.
O tym, że ktoś w teatrze gra niesamowicie zarąbistą rolę i naprawdę się spala, jest świetny, a ktoś już wyrobiwszy sobie wcześniej jakąś markę, po prostu zarabia za, no nie chcę mówić mniejszy wysiłek, ale czasem to jest mniejszy wysiłek w jakimś serialu czy coś i jakby, no to może być frustrujące, nie, po prostu.
A to jest kwestia wielkości rynku filmowego w Polsce, że my w Polsce mamy taki problem i to nie tylko z branżą filmową, ale też z branżą, z biznesem, że nasz taki wewnętrzny rynek polski, on nie jest na tyle mały, żeby z niego nie korzystać. To nie jest taki na przykład rynek wewnętrzny jak w Luksemburgu, załóżmy, że jest mini, tylko on jest całkiem duży, ale też nie jest duży, taki jak na przykład w Stanach.
I no teraz, wiesz, no Stany to jest... Ile Stanów?
350 milionów ludzi.
No właśnie. I teraz, a u nas jest
37.
37.
I teraz,
czyli
milionów?
I teraz,
tak.
A nie więcej?
Gdzie?
Zmalało w Polsce?
37 jest mieszkańców chyba w Polsce, a na emigracji mamy 4 miliony.
Ale wiesz co, teraz, ale to są, no nie wiem, no powiedzmy, że niecałe 40, no. Tak. No to jest jakby to jest wielokrotnie mniej.
Dokładnie. I teraz dlatego właśnie mówiłem o tym, żeby zrobić na przykład branżę filmową w języku angielskim, bo ci się od razu powiększa całkowicie, no bardzo ci się na przykład moglibyśmy na przykład wybrać hiszpański. Jak to, że w Polsce by mówili tylko po hiszpańsku.
Ale to wyobraź sobie teraz, że nie wiem, już teraz nie, w Rumunii czy na Ukrainie robią taniej, bo są biedniejsi, więc wszystko jest jakby tańsze i robią i grają po polsku. No to nie będziesz tego oglądał. No bo raczej będzie to nie? Absurdalne. No w sensie no, i oni nie będą mówić perfekcyjnie po polsku i ten świat, który ten może do nas perfekcyjnie nie przemawiać, który oni przedstawią, który będzie im się wydawał polski.
Może
dziękujemy
tak.
Bardzo.
Może tak, ale widzisz jakąś inną drogę.
Tak, widzę drogę tępienia ego. Nie musisz zarobić miliona i dostać Oscara, żeby czuć się tak samo wartościowym jak Helen Mirren czy Brad Pitt.
Czyli chcesz
na przykład nie mam na przykład kompletnie w sobie poczucia i może teraz ktoś mnie za to zhejtować totalnie, że zrobiłem coś mniej w procederze niż Helen Mirren w Królowej.
Fajnie.
W ogóle nie mam takiego poczucia.
Włączyłem początek tego dokumentu na Netflixie o tripach psychodelicznych i tam Sting powiedział, że on lubi wziąć jakąś substancję psychodeliczną, bo wtedy schodzi z niego to ego.
No, widzisz.
Czy ty masz mentalność najlepszego śmieciarza, jak my to mówimy? Czyli jakbyś jeździł na śmieciarce, to byś chciał najlepiej wyrzucać śmieci, jak to tylko jest możliwe? Czyli nieważne w jakim filmie.
Nie wiem, ale wydaje mi się, że tak.
W jakiej produkcji byś nie zagrał, to chciałbyś dać z siebie wszystko?
Tak.
Dominuje, ja go znam z teatru, to wiem, że on próbuje w każdą scenę, jak nawet jakiegoś chłopa dostanie na koniec, to i tak tam będzie próbował pokazać się.
A kilka razy użyłeś takiego określenia właśnie, że się spala. Co przez to rozumiesz?
No.
Aktor, że się spala. Kilka razy to powiedziałeś.
Spala się, czyli jakby poświęcasz całą swoją osobę do tego, nie? Budzisz się w nocy, nie śpisz, nosisz w sobie jakieś pomysły cały czas, nosisz inspiracje i idziesz sobie do sklepu i nagle cały czas myśląc o jakiejś roli, patrzysz na tę sytuację pod kątem tej roli albo tego filmu, jakby potem wchodzisz i naprawdę jakby bez trzymanki jedziesz, czy stracisz jakby, wiesz, czy się jakby zapomnisz, czy się nie zapomnisz, no jakby spalasz się po prostu.
Jak się czujesz po takim wysiłku?
Się. Bardzo zmęczony. Ale to moim zdaniem nie ma sensu. Kiedyś to było ciekawe, bo teraz ostatnio dostałem rolę, do której miałem przytyć 15 kilo minimum. I powiedziałem reżyserowi, że nie wiem, czy to zrobię, bo nie wiem, czy w Polsce mi się uda później dostać taką jakby pomoc przy wyjściu z tego, jak się dostaje w Stanach. No on powiedział, że tak, że jeżeli się zdecyduje, tylko tam później się okazały terminy. Ale jakby rozmawiałem z ludkami, to był ten czas tego COVID-u i prowadziłem te live'y i właśnie się zastanawiałem z ludkami, którzy mnie followują i napisała do mnie fryzjerka jakaś, nie pamiętam teraz imienia, i ona mówi, słuchaj, ja jestem fryzjerką i będę miała pewnie zwyrodnienia stawów, cały dzień wdycham jakieś lakiery i inne chemie, ale jakby nie chciałabym robić nic innego, więc czemu masz się nie zużyć do tego? No jakby zużyj się. I dla mnie, i mnie to przekonało. Ja zadzwoniłem do reżysera, mówię, dobra, jedziemy przy tyje.
Tutaj mamy specjalistę, Krzychu jest specjalistą do spraw żywienia, więc jak coś, to on ci może dogadzić.
Ale ja jestem lepszy w tuczeniu.
No to wtuczymy.
Ja się zajmuję żywieniem klinicznym za pomocą.
Zrobimy
zajmuję się kotletami.
To możesz doradzić mojej znajomej, jej tata waży 47 kilo w tej chwili i nie wiedzą, jak go utuczyć.
Nie ma problemu. Przede wszystkim trzeba znaleźć przyczynę.
Ale był u lekarza takiego, bo on jest z małej miejscowości, bardzo malutkiej, i lekarz powiedział, a po co pan tyć? I koniec.
A jakie ma BMI?
Nie wiem.
17
pewnie. Już nie pamiętam.
Nie ma problemu. Nie ma problemu.
Utoczymy. Ja się Czabi Piotruś.
Ja się zajmuję właśnie żywieniem klinicznym, czyli nie jestem dietetykiem, nie zajmuję się kotletami i ziemniakami, tylko zajmuję się żywieniem za pomocą preparatów albo wzbogacaniem jedzenia, żeby kogoś właśnie podtuczyć. Tak, obrazowo mówiąc. A tak naprawdę chodzi o to, że jak się kogoś nie podtuczy, to choroby się leczą gorzej, a zabiegi operacyjne
się pierdolą. O to chodzi, właśnie o to chodzi. No właśnie o to chodzi.
Są w ogóle takie soczki, jak takie ze słomeczką, co możesz tylko je pić i będziesz żył.
Tak. Jak wypijesz takich
o to super.
4-5 dziennie, to nie musisz jeść nic innego.
Naprawdę? Ja zawsze marzyłem, żeby dla człowieka była karma jak dla psa, bo mnie tak męczy to jedzenie.
Sprawdź
tak,
sobie, zamów sobie może Huel na przykład sprawdź.
Właśnie inspirując się tymi doświadczeniami z żywienia klinicznego, na Facebooku teraz reklamuje się taka właśnie firma, która robi takie gotowe shake'i.
Wiem, ale ja muszę też coś gryźć, bo ja kiedyś byłem na takich zupkach i masz potrzebę gryzienia później.
A to sobie weź taką zabawkę, jak dla zwierząt mają.
Dobrze, rozważymy kiedy indziej.
Słuchaj, tak jak Krzychu mówił, ja rozwiązuję problemy, a nie tworzę, więc czegoś się spodziewałeś.
Ja tworzę i później rozwiązuję.
A ja tworzę. I tak co zostawiam.
Pięknie. No dobra, co mamy jeszcze? Jaki mamy w ogóle timing?
Timing mam mniej więcej godzina 30.
Spoko.
A jaka była rozmowa między nami? Ile nagrywamy dzisiaj?
1,5 godziny. Widzisz? Żeby nie przeginać i znowu, żeby nie męczyć tych słuchaczy, którzy później tak, nam komentują tak. Wypominają, bo jakby doszliśmy do takiego wniosku, że raz, że Polacy nie mają za bardzo takiej tendencji do słuchania długich form i jakby my wiążemy to z tym, że mają problem ze skupieniem, co zresztą ma jakieś tam uzasadnienie, bo jest udowodnione medycznie, że powyżej 45 minut twoje możliwości percepcji, jeżeli nie włożysz w to odpowiednio dużo zaangażowania, bardzo maleją do tego stopnia, że zaczynasz ziewać i się nudzić. Są na przykład, nie wiem, moja siostra nasze podcasty słucha na tam 10 razy.
No ale audiobooka ale to też dlatego nie też, raz.
Ale to właśnie jest przyczyną tego jest to, że ludzie też nie mają czasu, żeby tak usiąść i posłuchać. W sensie nie mówię, że moja siostra jest ograniczona.
Polecam słuchać do czynności, do zmywania, sprzątania. Ja na przykład tak słucham audiobooków, do biegania, do siłowni, w aucie jak jadę.
Stąd w korku. No tak. Właśnie.
Słusznie.
Więc żeby nie przeginać, żeby znowu nam ktoś nie pisał, że ciężko jest tego wszystkiego wysłuchać, bo jest za długo.
Jeszcze kiedyś mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać i będziemy na przykład mogli pogadać o tym, jak boksujesz w Auschwitz.
Możemy pogadać o tym.
On tam nie boksuje, on jest kapo.
No ale to, ale jestem kapo mistrzem boksując. Niemieckim bokserem. I to ja znajduję głównego bohatera i wyciągam i rozpoczynam ten proceder boksu.
I to w październiku będzie, nie?
Tak.
Film Mistrz.
Tak.
Film Mistrz. I co jeszcze? A jeszcze ten Crime drugi.
Story, Love Story.
I to polskie?
Tak, z braćmi Węgrzyn też.
Nice. A, wbiłeś się w ty.
W rodzinę?
No.
No to są moi bracia.
To ładnie, to ładnie. I coś jeszcze? Gdzieś jeszcze cię zobaczymy niedługo?
No, przerwaliśmy zdjęcia do filmu Klangor, więc dopiero wrócimy w połowie października, więc prawdopodobnie może jakoś na początku 2021 to wyjdzie. To jest taki kryminalny serial fajny, wydaje mi się, że bardzo fajny. I no teraz będę kręcił również z braćmi Węgrzyn bardzo mały epizod w filmie o Gierku, który powstaje. No i ten nowy film, o którym teraz mówię, to chyba jeszcze nie mogę o nim mówić.
Okay.
I będzie też 30 Escape Attempt, taki amerykańska produkcja z Hyrą w roli głównej, który gramy po angielsku.
O, bardzo dobrze.
Dla angielskich widzów.
A ty w ogóle jesteś kilkujęzyczny?
Polski, angielski, niemiecki tylko.
To jest kilka.
No, kilka.
Tak, no kilka może to kilka. Trzy.
Dobra, masz zadanie domowe od nas. Stronę na Wikipedii proszę stworzyć, albo żeby ktoś stworzył słuchający.
O, to zapraszamy z słuchających.
Tak.
Jest film polski. Na filmie polskim są najlepsze informacje.
Wiesz co, jak wpisujesz imię, nazwisko, to Google zaciąga z Wikipedii tak. Tą taką notę biograficzną.
Bio zaciąga, a druga rzecz, jak wpiszesz imię i nazwisko, to najczęściej następnym słowem podpowiadanym przez Google jest Wiki.
Tak.
Albo
tak.
Aktor, albo, tak. Albo Wiki.
Poza tym, wiesz co, ludzie z granicą tak nie znają filmpolski.pl.
No tak. No na IMDb chyba tam jestem.
To jest konsekwencja, ale Wikipedia jest podstawą. Na początku polską poprosimy, potem angielską, a potem jakąś, nie wiem, niemiecką.
Niemiecką jeszcze niech ktoś zrobi. Zapraszamy serdecznie, przybiję pionę.
Dobra, dobra.
To Karol też jest informatykiem, akurat tej kwestii można mu wierzyć.
Tak.
I się zajmie internetem.
Tak. Tak.
Dobrze.
Sprzedaję.
Final thought. Czy chciałbyś coś przekazać? coś
nie, wszystko przekazałem, tak? Moim zdaniem. Nie wiem, no co mam powiedzieć.
Nie, fajnie.
Chwytaj chwilę.
Mega, nie bądź.
No właśnie.
Nie, fajnie powiedziałeś o tej, o psychologii. Ogólnie fajnie powiedziałeś, dużo rzeczy. No.
Ja też chciałem trochę tutaj przyślizgaczyć na wazelinie, że bardzo mi się podoba twoje nastawienie i jesteś dla mnie takim, z tego co mówisz, takim właśnie uosobieniem etosu takiego aktorskiego właśnie, że płacą dobrze, ale nie weźmiesz, bo nie pasuje ci rola. Masz plastyczny umysł, czerpiesz ze świata swoją energię i swoje inspiracje i to mi bardzo zaimponowało i duża piątka za to.
No, oby to się nie zmieniło.
Właśnie życzę ci tego, żeby się nie zmieniło i keep up the good work. Dobra robota.
Yeah, super. Dziękuję.
Dzięki wielkie. Do zobaczyska.
Do zobaczenia, usłyszenia.
Hej.